Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszych gości z Białegostoku. Są z nami ksiądz Mateusz Dobrzyński, duszpasterz wojowników Maryi w Białymstoku, między innymi prawdopodobnie. Serdecznie witam, księże.
Cześć Boże.
Pozdrawiasz od ksiądz kogoś?
No oczywiście, całą swoją parafię. Świętej Faustyny Kowalskiej w Białymstoku.
Dziękuję. I są z nami małżonkowie. Ewa i Wojciech Grodzcy. Ewa jest pedagogiem, prezesem Stowarzyszenia Dobry Moment, takie stowarzyszenie dla kobiet, a jej mąż Wojciech jest liderem męskiej wspólnoty Wojownicy Maryi. Również wiem, że wodzi rejem. No i pewno więcej jeszcze zaangażowań jako tata dwójki dzieci.
Trzecie w drodze.
Już.
Też,
dobrze.
Też mogę pozdrowić?
Trzeba.
Małżonkę chciałem pozdrowić bardzo serdecznie.
No to możesz ją tutaj uściskać, więc siedzi obok
ciebie. Cześć Boże, drodzy radiosłuchacze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo cieszymy się, że zaprosiłeś nas, Leszku, w taki szczególny czas i że możemy powiedzieć o tym, co dla nas jest zmartwychwstawaniem i co dla nas jest radością w naszym małżeństwie. A pozdrawiamy też nasze małe córeczki, które mam nadzieję, że nie słuchają nas, tylko grzecznie śpią. Ale to tego nie wiem.
A kto dopilnowuje?
Tak, mamusia i niania, tak wespół.
No to trzeba mamy pozdrowić.
Myśmy tak zorganizowali opiekę do córek, żeby móc tutaj pół Polski wraz z księdzem Mateuszem przemierzyć. I tak myślę, że będziemy z tym większą dawką entuzjazmu i takiej autentycznej radości serca mówić o zmartwychwstaniu, bo my dokładnie w niedzielę wielkanocną 7 lat temu, w niedzielę zmartwychwstania pańskiego, zostaliśmy mężem i żoną.
Gratulacje. Już 7 lat.
7 lat.
Znaczący okres. Chociaż wydaje się, że w skali życia małżonków niedużo. Drodzy Państwo, dzisiaj prosto po zmartwychwstaniu pańskim temat radość zmartwychwstania w małżeństwie. Pan Jezus zmartwychwstał, a w małżeństwie? Czy może być jakieś zmartwychwstanie w małżeństwie? No pewnie tak, skoro taki temat wybraliśmy. No bo życie na ziemi, życie ma szereg trudności i nie jest czystą, samą, bez przerwy radością, bo różne krzyże, różne przykrości, trudności nas spotykają, ale na tym polega życie, żeby dokonywać właściwych wyborów i umieć zawsze wrócić do radości dzieci Bożych, czyli do zmartwychwstania. Ale już o tych szczegółach to niech nam powiedzą małżonkowie z Białegostoku. Proszę bardzo.
Rzeczywiście mąż przypomniał mi, że ten temat jest nam szczególnie bliski przez wzgląd też na tą datę ślubu, którą wybraliśmy bardzo świadomie, żeby razem z Jezusem zmartwychwstałym wchodzić w sakramentalny związek małżeński. I rzeczywiście to jest taki znak w naszym małżeństwie. Znak, który też próbowaliśmy tak rozłożyć na czynniki pierwsze, przygotowując się do tej audycji, i zastanawialiśmy się, czym ta radość zmartwychwstania jest. Czy jest to jakaś rzeczywistość, jakaś przestrzeń, czy jest to jakieś wydarzenie, które nas pobudza do zmartwychwstania. I chyba wydaje się, że dla nas, w takim naszym doświadczeniu, to zmartwychwstawanie jest takim procesem. Nie jest to jakiś szczególny moment pojedynczy, który wybieramy, który nas ma w jakiś magiczny sposób odmienić. Tak jak takim magicznym momentem nie są święta wielkanocne. Nie jest to jakiś przemijający poniedziałek czy niedziela, tylko jest to taki proces wstawania do życia, proces przybliżania się do tej radości prawdziwej, do tej, która jest w Jezusie. I w takiej codzienności małżeńskiej rzeczywiście wydaje się, że trzeba zmartwychwstawać codziennie. z takiego znużenia sobą, ze zmęczenia obowiązkami, też w rodzicielstwie, bo też słuchają nas na pewno rodzice, to wiedzą, że niekiedy jest się tak zmęczonym, że naprawdę ma się poczucie, że wstając rano to już można jedynie z martwych wstać, bo już nie ma się w ogóle siły gdzieś tam po kilku godzinach snu. I chyba to jest taką naszą główną myślą, która nam towarzyszyła też w drodze tutaj, że to jest pewien wybór. Czy ja chcę żyć w rzeczywistości śmierci i umierania w małżeństwie, w rzeczywistości trudów, które są konieczne i wpisane w powołanie do małżeństwa, zresztą nie tylko do małżeństwa, co pewnie ksiądz potwierdzi, czy też chcemy żyć w radości zmartwychwstania, czyli szukając cały czas tej nadziei.
Tu w ogóle myślę, że możemy nasze rozważania rozpocząć od też takiego określenia, czy takiego zastanowienia się nad tym, czym jest zmartwychwstanie. Tutaj po drodze z Białegostoku mieliśmy blisko 5 godzin czasu na refleksję i korzystając tutaj z ogromnej wiedzy teologicznej księdza Mateusza, doszliśmy do takiego wniosku, że zmartwychwstanie, skoro zapłatą za grzech, mówi Pismo, jest śmierć, to zmartwychwstanie to jest powstawanie z grzechu, powstawanie z braku miłości, czyli za każdym razem, kiedy wybieramy okazanie miłości współmałżonkowi, ale także, jak zapewne później ksiądz Mateusz powie, również samemu sobie, bo ta miłość do drugiego człowieka bierze się też z miłości własnej.
Dobrze pojętej.
Dobrze pojętej, dokładnie. To jest zmartwychwstawanie. Takie moje pierwsze skojarzenie, kiedy tylko dowiedziałem się o temacie naszego spotkania, naszej audycji, to był taki obraz Triduum Paschalnego. I doznałem takiej analogii, że zmartwychwstanie to jest taka komplementarna rzeczywistość tych trzech liturgii, tych trzech duchowości każdego dnia, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. I nie ma zmartwychwstania bez tego, co było wcześniej. Nie ma zmartwychwstania bez ostatniej wieczerzy, bez tego symbolu umywania stóp, pokornego symbolu ofiarnej miłości. Nie ma zmartwychwstania bez krzyża, bez trudów, jak powiedziała moja żona, która doskonale zna tą rzeczywistość małżeńską, bez trudów wpisanych w ten wybór, w te powołanie, ale także nie ma zmartwychwstania bez czasu Wielkiej Soboty, bez czasu, który jest też potrzebny na taką refleksję, na zastanowienie się nad kondycją małżeństwa, też nad... Mamy tą tradycję Wielką Sobotę, że przygotowujemy się do wielkanocnego śniadania, święcąc pokarm. I podczas liturgii wielkosobotniej jesteśmy też karmieni tym pokarmem, czyli Słowem Bożym. Więc to wszystko, co ja widzę w tej liturgii Triduum Paschalnego, to wszystko dla mnie się pięknie wpisuje w szeroko pojęte zmartwychwstanie pańskie. Także to też w wymiarze małżeńskim.
Konkrety życia małżeńskiego,
konkrety,
które skłaniają do tego rodzaju refleksji, no bo to było takie teoretyczne zarysowanie.
Wielki Czwartek, czyli ostatnia wieczerza. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii, a także kapłaństwa. Nasz przykład małżeński pokazuje, że samo spotkanie człowieka z drugim człowiekiem nie jest wystarczające. My w bardzo krótkim czasie po zawarciu związku małżeńskiego trafiliśmy na terapię małżeńską do jednej z najwybitniejszych specjalistek w ogóle w Białymstoku od kryzysów małżeńskich, od tego typu spraw. I ta terapia, widzimy to z perspektywy czasu, nie przyniosła dobrych owoców. A punktem zwrotnym na naprawy naszej relacji było zaproszenie do niej na nowo Pana Boga. Były rekolekcje możliwe dzięki kapłanom. Było wprowadzenie do naszego życia małżeńskiego Pana Boga także poprzez Eucharystię. Czyli ta ostatnia wieczerza jako symbol, też jak mawia nasz opiekun duchowy, ksiądz Dominik Chmielewski, małżeństwo, takie dobre, udane małżeństwo, to małżeństwo, które jest trójkątem, gdzie mamy męża, żonę i Pana Boga.
I także wprowadzenie Pana Jezusa do swojego małżeństwa to też takie trudne sformułowanie, jakbyś to swoimi słowami łatwiej powiedział, że działa się na rekolekcjach, tak?
Tak, myśmy uczestniczyli w rekolekcjach małżeńskich. One w zasadzie były taką dosyć spontaniczną decyzją. Wiemy, że przypadków nie ma, że przypadek to drugi imię Ducha Świętego. Natomiast pogrążeni w poważnym kryzysie małżeńskim, gdzieś na w jakimś takiej wyjątkowo spokojnym czasie przez chwilę ustaliliśmy, że jedziemy razem na rekolekcje małżeńskie. I jeden dialog małżeński, jeden dialog w obecności, takiej szczerej obecności i względem siebie, ale także względem Pana Boga, którego zaprosiliśmy do tej rozmowy.
Świadomie.
Świadomie i cały czas towarzyszył nam też symbol w postaci o zapalonej świecy. Dialog, który zaczęliśmy modlitwą. Dialog, który był przepełniony taką szczerością. Przepełniony był też nastawieniem na słuchanie. Przepełniony był bliskością dotyku. Trzymaliśmy się za rękę. Jeden dialog, który trwał powiedzmy 3 kwadranse, i był takim żywym doświadczeniem obecności Pana Boga w małżeństwie, całkowicie zmienił nasze postrzeganie tego kryzysu i miał o wiele bardziej w naszym przypadku owocniejsze konsekwencje niż terapia małżeńska pod okiem najwybitniejszych specjalistów.
No proszę, to znaczy byliście, twierdzę, pod okiem wybitnego specjalisty, bo tak, Pan Jezus tak jest twórcą, naszym stwórcą i twórcą małżeństwa. Wobec tego no trudno w takiej obecności, w Jego asystencji, żeby było źle. Ale z Waszej strony włożyliście wysiłek, bo skoro był kryzys, no to były jakieś wzajemne żale, pretensje i ten dialog na pewno nie mógł polegać na wylistowaniu wszystkich pretensji z jednej i z drugiej strony, bo te wszystkie braki to są nam znajome, znane i nie o to w dialogu chodzi. A o co?
To wszystko to jest kwestia perspektywy, jak mawia moja żona. I ten dialog był takim punktem zwrotnym w naszym postrzeganiu trudów życia małżeńskiego, w naszym patrzeniu na małżeństwo jako na wspólną drogę.
Drogę i perspektywę. Mamy drogę, mamy perspektywę, droga się, prawda, teraz szeroka, tam zwęża się perspektywie, mówimy, i co jest na końcu tej drogi?
W pryzmacie spojrzenia mojej żony ona się nie zwęża, Leszko, ona się rozszerza, prawda, kochani?
Tutaj w zasadzie chodzi o to, że w pewnym momencie swojej drogi małżeńskiej, swojego powołania zobaczyliśmy, że żyliśmy w tej rzeczywistości śmierci. Po prostu. Skupiliśmy się na swoich słabościach, na swoich oczekiwaniach, na swoich niedomaganiach. Każde z nas wyniosło z domu a to jakieś wyobrażenie, a to jakieś przyzwyczajenia, jakąś wizję małżeństwa, najlepszą, która miała się spełnić. I wprawdzie, kiedy przyszło codzienne zmaganie się, dzieci, trudności, obowiązki, niespełnione oczekiwania. Trzeba było pokochać tą prawdę o sobie. I ten moment rekolekcji był tym momentem przełomowym, kiedy zobaczyliśmy, że nie dojdziemy nigdy do takiego momentu, w którym te nasze wizje się wypełnią i będziemy swoją mocą żyli radością zmartwychwstania. Że nie uda nam się jedno drugiego tak udoskonalić, żeby spełniało te wizje. Że ja będę wciąż nieudolnie gdzieś tam realizować swoje powołanie, podobnie mąż, że będziemy się mylić, potykać i będziemy się wzajemnie zawodzić. I tkwiliśmy u początku jeszcze przed tymi rekolekcjami w poczuciu, że to nas skazuje na nieszczęśliwe małżeństwo. No bo skoro się jakoś nie dobraliśmy, mamy takie, a nie inne charaktery, to i to jest, myślę, perspektywa wielu małżeństw, szczególnie tych, które się rozwodzą, bo dochodzą do wniosku, że niestety pewne rzeczy się nie da poukładać. Świat mówi, że musisz być spełniony, musisz czuć się usatysfakcjonowany, musisz się realizować. No i jak ten mąż czy żona stoi na przeszkodzie, to trzeba zmienić, szukać dalej i tak dalej. Myśmy akurat takich pokus nie mieli i byliśmy przekonani, że chcemy wytrwać w swoim powołaniu do końca, ale istniało ogromne ryzyko, że będziemy nieszczęśliwi, bo nie bardzo nam po ludzku to wychodziło. I po pewnym czasie Pan Bóg zaczął nam pokazywać, że właśnie te niedomagania, właśnie te nasze słabości są ogromnym zaproszeniem do większej bliskości z Nim. Że to on ma moc wypełnić te słabości, które są nie naprawiając i zmieniając nas, tylko dając nam siłę do tego, żeby pokochać prawdę o tym współmałżonku, o tym, że on pewnych rzeczy nigdy nie będzie umiał zrobić.
Ten typ tak ma,
że ta żona po prostu już taka jest. Że nawet jak się stara, to nie zawsze spełni tę wizję. Że ten mąż, mimo że bardzo chce wyrazić miłość, to nie robi tego tak, jakbym ja sobie na przykład życzyła, tak? Bo są jakieś różne języki miłości i tak dalej, i tak dalej. I ucząc się tego, bo te rekolekcje to była też taka konkretna katecheza, i polecamy, że takie miejsce i takie przestrzenie, czy wspólnoty, czy takich rekolekcji, my akurat byliśmy na rekolekcjach wakacyjnych, teraz mamy okazję takie rekolekcje organizować, co jest ogromnym paradoksem, bo w zasadzie jesteśmy tymi najsłabszymi, że Pan Bóg wybrał tych najsłabszych, żeby pokazać nam, a dzięki temu my możemy pokazać innym małżeństwom, że moc słabości się doskonali. Że my właśnie tacy, jacy jesteśmy, możemy opowiadać o tym, jak z tego, co słabe, Pan Bóg nas wydźwignął właśnie i pokazał nam, czym jest ta radość zmartwychwstania w tym, czego nie jesteśmy w stanie zmienić. Że On daje tą radość, ale na drodze akceptacji, na drodze modlitwy za współmałżonka, na drodze rezygnowania z siebie, w imię większego dobra, tak? Że ja dzisiaj pomyślę sobie, no dobrze, nie dostałam tego i nie będę o to walczyć, bo to są słowa, które mój mąż często powtarza, że ważniejsze są relacje niż racje, tak? Też kiedyś...
Ważniejsze relacje niż racje.
Tak, że lepiej mieć relacje, lepiej ocalić relacje niż mieć rację. I rzeczywiście trochę tak jest, więc to jest taki po prostu wybór. I my wybraliśmy w zasadzie, też zakładając kanał małżeński, że tą słabość uczynimy taką drogą do Pana Boga. Że tym małżeństwem, które myślą sobie, jesteśmy tak słabi, że albo się rozwieść, albo już po prostu pogrążyć się w jakimś cierpiętnictwie, to, że to jest właśnie zaproszenie, żeby w tym miejscu, gdzie twój mąż nie spełnia, nie mówi ci, jesteś piękna, kocham cię, akceptuję i nie daje ci tych głasków, tej miłości takiej doskonałej. W tym momencie, albo w taki sposób, jaki ty potrzebujesz, że to jest zawsze zaproszenie do szukania tej miłości doskonalszej. A taka jest w Bogu. I jeśli będziemy oczekiwać, że to współmałżonek przyniesie nam radość zmartwychwstania, że jeżeli się do mnie żona uśmiechnie, to ja będę miał dobry dzień, jak się nie uśmiechnie, to już koniec i ja też już wtedy nie uśmiechnę. Albo, że jeżeli mąż mi tego czy tamtego nie zrobi, to, to już ten dzień jest do niczego, to możemy właśnie w takiej rzeczywistości śmierci i żyć. A radość rodzi się z akceptacji i z tego, żeby czasami się uśmiechnąć do tej słabości.
Jest taka znamienna scena z Pasji Gibsona, którą po drodze przywołał ksiądz Mateusz. Tutaj może zaangażujemy trochę księdza Mateusza. Chodzi mi o te ucałowanie krzyża, księże.
No tak, mam wrażenie, że często małżeństwa, ogólnie rodziny, przede wszystkim wracając do tego tematu perspektywy, dziwnie patrzą na sam krzyż, na to, co było przed zmartwychwstaniem. Bo kiedy spojrzymy na krzyż, nasze doświadczenie, bolączki, kłótnie, zmagania, codzienności, jako na jakiś ciężar totalny, który Pan Bóg zrzuca nam na ramiona i to jeszcze przez te osoby, które kochamy, przez męża czy żonę, no to wtedy jesteśmy w takim błędnym kole, nie? Natomiast kiedy spojrzymy na to, że właśnie mam drugą osobę, którą pomaga mi zmierzyć się z moją codziennością, I to, co nazywamy krzyżem, spojrzymy na to jak na miłość, którą możemy okazać sobie wzajemnie i którą może gdzieś tam przez nas też Pan Bóg okazać drugiemu człowiekowi, to wtedy zupełnie inaczej patrzymy na tą perspektywę, nie? No tak jak właśnie rozmawialiśmy w aucie, jest ta scena w Pasji Gibsona, kiedy Jezus bierze krzyż i całuje go, nie? Jak wielu małżonków często, mam wrażenie, zamyka się na drugiego osoba, na drugą osobę, bo cały czas myślimy o sobie, nie? I to jest to też, tam Wojtek przywołał tą kwestię miłości dobrze uporządkowanej, prawda? I kiedy cały czas myślę tylko i wyłącznie o swoich potrzebach, to tak jakbym patrzył na ten, na tego drugiego człowieka jak na ciężar, który Pan Bóg zesłał w moim życiu, nie? Ale kiedy spojrzę na to z perspektywy miłości Pana Boga, której się uczymy też przez zmartwychwstanie, jako przez akt olbrzymiej miłości Boga do człowieka, to widzę to, że im bardziej umniejszam swoją miłość na rzecz miłości wspólnej, tym wtedy łatwiej nam jest zmagać się z tą naszą rzeczywistością, nie? Z codziennością. Tutaj też mówiliśmy o, to Wojtek mówił właśnie o tym triduum paschalnym, tak sobie myślałem, że brakuje nam często nie tylko w małżeństwach, ale w ogóle w relacjach, tak? Takiej soboty, ciszy soboty. Bo my często mówimy i raptem się okazuje, że zamiast mieć dialog, to mamy monolog. I wtedy ciężko jest cokolwiek zrozumieć, cokolwiek naprawić, z czymkolwiek się zmierzyć. No bo właśnie ja wyrzucam z siebie całą litanię totalnie wszystkiego, co mi leży na wątrobie, na sercu i w ogóle nie czekam na żadną odpowiedź, nie? I to jest często
problem.
Nie wiedziałem,
że kompaństwo ma tyle wspólnego z małżeństwem.
Żebyś wiedział, że bardzo dużo.
Niesamowite. Jeśli spojrzymy rzeczywiście na krzyż, nie jako oczami męża, jako na porażkę, ale spojrzymy, starając się przez taki pryzmat oczu Jezusa na to spojrzeć, jako na znak zwycięstwa i znak zbawienia, to rzeczywiście nabiera nowej perspektywy. Tutaj też warto, myślę, uzupełnić tą analogię do Wielkiego Piątku o ogrujec, że nam często towarzyszy lęk. Mi towarzyszył też lęk w relacji małżeńskiej. On się wiązał z chociażby tym, czy podołam oczekiwaniom żony, czy będę spełniony jako mężczyzna, czy będę czuł się w tym małżeństwie wolny i będę mógł być sobą. I ten lęk trochę porównuje do lęku Pana Jezusa, który pocił się krwawym potem, ale jednocześnie w nieprawdopodobny sposób ufał Ojcu. I da się pokonać te niepokoje, często pojawiające się w męskiej naturze, które nie zawsze po drodze z wrażliwością kobiecą, kiedy się rzeczywiście spojrzy na to perspektywą Bożą.
Czyli perspektywa cały czas się przewija. Nie można patrzeć na życie tylko z punktu widzenia teraz i tu, bo oczywiście żyjemy tym, co jest teraz i tu. Nieważne, co było dawniej, co będzie, to nie wiemy, ale żyjemy teraz i powinniśmy to teraz budować z miłością. Budować z miłością, no właśnie niekiedy właśnie ograniczając się, co jest jakimś krzyżem, ale nie jest to ograniczanie jakieś takie sobie amuzą, tylko konkretnie budujemy wspólne dobro naszego małżeństwa, naszej rodziny. Także idziemy w kierunku dobra, no poświęcając jakieś swoje chcenia, swoje pragnienia w tym momencie, bo widzimy, że jest w hierarchii coś ważniejszego, wyższego, o co musimy obydwoje dbać. Tak?
Mhm. I też ksiądz Mateusz mówił o tej ciszy, jakże potrzebnej, nie? Ja nawet pójdę krok dalej, mogę powiedzieć, że niekiedy ciche dni są potrzebne. Potrzebne są do tego, żeby stanąć w prawdzie.
W sensie wyciszenia, tak.
Ale nawet te ciche dni w małżeństwie się zdarzają, jak zapewne dobrze wiesz.
I trzeba je dobrze wykorzystać.
No właśnie. I to jest też wyzwanie, żeby nie schować się za takim komfortowym, dającym złudne poczucie bezpieczeństwa głazem w grobie. I nie schować się za taką swoją maską, za dystansem, za przybraniem pewnej pozy, która stawia mnie w pozycji, kiedy czuję się bezpiecznie i czuję, że mam kontrolę nad sytuacją. Tylko to wymaga pewnej odwagi, żeby wyjść z tego grobu. I to też jest czas, który wymaga dopuszczenia nadziei. Wielka Sobota to czas nadziei na zmartwychwstanie, żeby nie być jak apostołowie, którzy być może myśleli, że to się skończyło wszystko na Wielkim Piątku. Być może gdzieś tam zapomnieli, że nadejdzie niedziela zmartwychwstania. Tylko żeby dać w przestrzeni małżeńskiej też czas dla nadziei.
W zasadzie każde małżeństwo musi znaleźć sobie taką swoją drogę do zmartwychwstania, budując na tym, co ma. Bo każdego z nas Pan Bóg obdarował tym, co jest potrzebne do tego, żeby w tym powołaniu wytrwać. Więc nie ma jakiejś takiej recepty, na pewno jednej na to. Nam wydaje się, że do tego doświadczania radości potrzebne są takie dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze to, żeby przyjąć, że Bóg pragnie naszego szczęścia. I chociaż brzmi to jako slogan, to czasami jak dodamy na kanale małżeńskim, który prowadzimy, jakieś uśmiechnięte zdjęcie albo jakiś pokrzepiający cytat, to pojawiają się takie komentarze, o, łatwo powiedzieć. Rzeczywiście, łatwo powiedzieć. Ale to jest kwestia wiary w obietnicę Pana Boga. Mam takie ulubione słowa z Księgi Jeremiasza. Tylko ja znam plany, które mam względem was, wyrocznie Pana. Plany pomyślności, a nie nieszczęścia, aby spełnić wasze nadzieje na przyszłość. I to jest obietnica dana nam przez Pana Boga. To jest obietnica, którą jeśli przyjmiesz ją w swoim małżeństwie, to będziesz wiedział, że każda ciemność, jakiej doświadczasz, nie jest sztuką dla sztuki, nie jest po to, abyś był cierpiętnikiem albo męczennikiem w swoim powołaniu, tylko jest ci po coś dana. Ojciec Dolindo w swojej książeczce do rodzin porównał to do młotka. Powiedział, że każdy w rodzinie ma taką osobę, która pełni funkcję młotka. I ten młotek ma nas ciosać po to, abyśmy stali się diamentem.
Biorę to na siebie.
To jest potrzebne. I ten młotek, chociaż to bardzo praktyczne porównanie, tak? Że w rodzinie jesteśmy tacy ciosani właśnie. Że czasami na przykład, nie wiem, mąż ma taką pracę, że wyjeżdża dużo, tak? I cierpisz samotność, bo lubisz jego obecność, a nie możesz. Na przykład taką samotność cierpiała święta Joanna Beretta-Mola. Świecka święta, której wspomnienie już niedługo, dzisiaj zaczynamy nowenny. Zresztą patronka Stowarzyszenia Dobry Moment, więc bardzo bliska mi kobieta, która była bardzo towarzyska, bardzo otwarta, uwielbiała ludzi i doskwierała jej samotność, ponieważ jej mąż bardzo często wyjeżdżał w delegację. Owocą tego są przepiękne listy i cała korespondencja. I oni swoje zmartwychwstanie znaleźli właśnie w takim wyznawaniu miłości. I to był prawdopodobnie jeden z takich trudnych z tych doświadczeń, tego młotka właśnie w małżeństwie świętej Joanny, który sprawił, że została świętą, że gdzieś mogło się wydoskonalić w miłości. W twoim małżeństwie to może być to, że nie wiem, żona nie gotuje, a zawsze wyobrażałeś sobie, że będzie świetną kucharką jak twoja mama. Albo, że mąż nie przynosi ci kwiatów, albo, że nie lubi rozmawiać, a ty masz taką potrzebę. I jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat tej obietnicy Pana Boga, że ja pragnę dla ciebie szczęścia i uwierzymy w te słowa, to przyjmiemy tą cechę małżonka i też swoje niedostatki jako coś, co jest nam dane. Może, żeby się czegoś nauczyć, może, żeby akceptować, może, żeby gdzieś przekraczać też swoje ograniczenia.
Których może nie widzimy w tej chwili i nie znamy ich. A ten młotek nam, ponieważ kierowany jest inną ręką, nie naszą, pozwoli nam pozbyć się tych wad, tych przeszkód na drodze do nieba.
Dokładnie. Więc jest nam dany. To mówił o tym, zdaje się, tydzień temu w audycji o krzyżu w małżeństwie dr Mieczysław Guzewicz, tak? Który mówił, że ten krzyż, tak jak zaprasza Pan Bóg, mówi, weź ten swój krzyż. Więc to ma być nie po to, aby cierpieć po prostu, tylko po to, żeby go przyjąć jako coś, co jest nam dane. Więc w moim poczuciu, w naszym poczuciu, gdzieś taką pierwszą zasadniczą kwestią jest ufność w to, że to, co mamy, to, co dostaliśmy, łącznie z wadami naszego współmałżonka i naszymi, ze słabościami, jest nam dane właśnie po to, żeby się wydoskonalić w miłości, żeby się przybliżać do tej miłości Chrystusowej, żeby się zbliżyć też do Pana Boga i żeby u Niego szukać tego, co jest doskonałe, a nie u gdzieś tam w współmałżonku, który do pewnych rzeczy nie jest w stanie nam w pełni dać.
Chodzi też o to, żeby też nie zbudować takiego błędnego obrazu i wizerunku. Nie chodzi o to, żebyśmy upadali pod ciężarem krzyża i lubowali się w tym, że jesteśmy przygnieceni i w takim klasycznym polskim biadoleniu, że to źle, to niedobrze, jest praca, to za dużo, nie ma kiedy odpocząć, nie ma pracy, to nie ma środków do życia, więc też niedobrze. Chodzi o to, żebyśmy uczyli się miłości z krzyża. Bo ta miłość z krzyża bardzo uwalnia i to ona jest takim kluczem do furtki radości. Naszą taką, też uważam, że wszystko jest kwestią decyzji. Naszą decyzją, która przyniosła dobre owoce, było na przykład, któregoś razu wpadłem na taki pomysł, żebyśmy robili sobie randkę raz na tydzień.
I to było w czasie, kiedy byliśmy trochę w rzeczywistości właśnie śmierci, bo mieliśmy taki trudny czas. Zastanawialiśmy się właśnie przy herbacie, co możemy zrobić, żeby wyjść z tej przestrzeni trudnej.
I polecamy bardzo to rozwiązanie też radiosłuchaczom. Polega to na takiej wzajemnej odpowiedzialności, że na zmianę szykujemy sobie jakąś niespodziankę, jakąś formę randki. To nie musi być nic wyszukanego. Kolacja, kino, teatr, może być wspólny spacer. Chodzi po prostu o czas spędzony razem. I to jest bardzo dobra zasada. Myślę, że ty jako doświadczony małżonek Lechu jesteś w stanie powiedzieć też dużo, że czas w małżeństwie to jest tutaj klucz do budowania takiej relacji, nie?
Tak, to znaczy właśnie w sytuacji braku czasu, że mąż podejmuje kilka różnych zajęć zarobkowych, gdzie jak już przychodzi do domu, to jest tak padnięty, że nie jest w stanie już wysłuchać tego, co żona chce mu powiedzieć, bo co najważniejsze i pada i śpi, bo trzeba kolejnego ranka wstać, że to jest nie tylko zabójstwo dla zdrowia, ale również zabójstwo dla małżeństwa, bo zamiast relacji, które powinny wzrastać, powinniśmy je budować wraz z upływem małżeństwa, byśmy coraz bardziej się kochali, coraz lepiej się rozumieli. A nie ma porozumienia i nie ma wzajemnego zrozumienia, jeżeli nie ma wymiany myśli, wymiany zdań. Bo co dzień człowiek jest inny, ma inne problemy i musimy siebie codziennie na nowo poznawać. To jest wspaniała przygoda małżeńska, jeżeli potrafimy to właśnie tak zorganizować, że to będą te nasze w takiej czy innej formie randki, czas tylko dla nas. Że nie będziemy się rozpraszać na różne zewnętrzne media, telefony, akurat dzieci gdzieś są gdzieś indziej, czy akurat śpią i to jest czas tylko dla nas. I wtedy ta relacja może być budowana, ma szansę wzrastać.
Mamy taką dosyć ciekawą myślę propozycję na nadchodzący miesiąc maj na kanale małżeńskim na YouTubie. Małżonkowie znajdą rozważania na każdy dzień maja. Rozważania, które są częścią książki, treścią książki autorstwa właśnie mojej żony, Królowo Małżeństw. I serdecznie zachęcamy do tego, żeby poświęcić 10 minut dziennie na takie budowanie małżeńskiej jedności poprzez wspólnie spędzony czas. Czas w towarzystwie Pana Boga, w towarzystwie Matki Bożej. Czas, który ma przybliżać nas do siebie i do Niego.
Na Facebooku, na profilu czy na fanpage'u Audycje dla Małżonków zamieściłem również stronę tytułową i końcową okładki Królowa Małżeństw, módl się za nami autorstwa Ewy Grodzkiej. Wspaniałe rozważania dla małżonków, króciutkie. Również zamieszczone są na tym kanale małżeńskim na YouTubie, już odczytane przez małżonków. No zresztą ta książka stanowi świetną pomoc duszpasterską dla księdza, który głosi kazania w miesiącu maju.
Nawet więcej. Myśmy w tamtym roku w parafii zdecydowali, że w ramach właśnie kazań majowych jako przygotowanie przed litanią. Po kolei odczytywaliśmy każdą z tych rozważań i naprawdę świadectwa osób, które uczestniczyły właśnie w tych eucharystiach, tych nabożeństwach majowych, no były bardzo budujące, tak? Bo wiele osób gdzieś wsłuchiwało się w to. Jest to też takie cenne doświadczenie osoby, która żyje tym, co pisze, tak? Która uczestniczy tym, no bo my jako kapłani możemy mówić, tak jak właśnie tutaj też padło, jakieś tam teologiczne wywody, ale inaczej zupełnie się słucha osób, które tym żyją, które są małżonkami, przeżywają to samo, doświadczają podobnych kłopotów, problemów i zwycięstw oraz radości, nie? Bo my cały czas krążymy wokół tematu zmartwychwstania, które jest przede wszystkim olbrzymią radością z tej spełnionej nadziei, bo po każdej burzy musi wstać w końcu słońce, po każdej nocy przyjdzie poranek zmartwychwstania i myślę, że w każdym życiu rodzinnym też trzeba mieć tą nadzieję, że kiedy wspólnie gdzieś tam idziemy, tak, w danym tym kierunku, tej perspektywy wieczności Chrystusa, to też czeka nas ta radość. I to jest właśnie takie budujące też w duszpasterstwie.
Ksiądz słucha, co tutaj mówią małżonkowie i tylko się uśmiecha i kiwa głową od czasu do czasu, jak z punktu widzenia właśnie duszpasterza, który ma kontakt z ludźmi, właśnie odbiera ksiądz tą możliwość radości w małżeństwie, jeżeli to jest razem z Panem Jezusem, przechodzi się przez te trudności.
Znaczy ja mam takie dwa doświadczenia w moim tym kapłaństwie, bo to też jest taka zbieżność między nami. Tutaj Ewa z Wojtkiem mają 7 lat małżeństwa, a ja mam 7 lat kapłaństwa. Więc to też jest takie, gdzieś tam, tak jak dzisiaj jechaliśmy, to wiele rzeczy tam się przeplata. Ale takie moje pierwsze doświadczenie z pierwszego roku kapłaństwa to było właśnie ten brak czasu. Totalny brak czasu. Ja pamiętam, że w pewnym momencie, jak ktoś chciał porozmawiać albo korzystał z sakramentu spowiedzi, to najtrudniejszą pokutą, jaką można było zadać małżonkowi, to znaleźć czas dla drugiej osoby. To wtedy osoby naprawdę, czasami jak się rozmawiało z kimś, idąc gdzieś tam przy kościele, no niech ksiądz mi lepiej już różanie zada, albo cały czas. Mówi, ale nie, mówi, no kiedy ja z tą żoną pójdę gdzieś tam na spacer, nie? Ale tak jak właśnie mówiliśmy tutaj, jak nie ma tego czasu, to nie ma też się co dziwić, że nasza perspektywy, nasze wybory są zupełnie sprzeczne, bo my przestajemy siebie poznawać. No i drugie takie doświadczenie, to doświadczenie z takiej tradycji z Medjugorje, z tych rejonów, gdzie u nas jak jest sakrament małżeństwa, to się dłonie małżonków przepasuje stułą. Tam małżonkowie trzymają krzyż. Jakby żeby mieli świadomość tego, że jeżeli puszczą ten krzyż, puszczą Chrystusa, to zdradzają współmałżonka. Kiedy odchodzą i przestają dbać o współmałżonkę, to tak jakby przestawali dbać o Chrystusa, nie? To jest perspektywa, którą pokazuje nam też Pan Bóg jakby w tym całym akcie naszego odkupienia, tego triduum paschalnego, o którym też dużo dzisiaj mówiliśmy, nie? Bo tak sobie myślałem, że no w życiu małżonków potrzebna jest taka relacja, tak jak Jezusa z apostołami podczas ostatniej wieczerzy, kiedy ze sobą po prostu byli, przebywali, rozmawiali, nawet na trudne tematy, no bo Jezus musiał też się zmierzyć z tą zdradą Judasza. Później musieli też przeżyć trudne chwile, tak jak właśnie w Ogrójcu, o którym mówił Wojtek, czy Golgoty, ale też uwierzyć w tą nadzieję i wtedy, kiedy w nią uwierzymy, to też jest ta radość, kiedy przychodzi Maria Magdalena, mówi, nie ma Pana, idźcie, sprawdźcie, powiedz, że będzie w Galilei, nie? Uwierzyć i pójść za tym, nie? Przypomnieć sobie ten też doświadczenie takiej miłości tej pierwotnej, która złączyła tych dwoje ludzi, nie? Żeby oni po prostu gdzieś mieli takie doświadczenie, że do tego można wrócić. Że to jest ta radość, która nas złączyła, pozwala nam przetrwać trudne chwile i nie jest nic na przeszkodzie, żeby ona nie wróciła, nie? Tylko trzeba to w jakiś sposób skrzesić. Ja pamiętam też takie fajne doświadczenie z kolędy, bo często w takich, przynajmniej u nas na Podlasiu jest taka moda, że jak się ma jakieś stare, na przykład cukiernice albo zostawy srebrne, to dobrze jest je wystawić tak, żeby jak ksiądz jest na kolędzie albo ktoś przychodzi, żeby to wszyscy widzieli, nie? Ale to też jest takie fajne.
Przepraszam, bo nie dopełniłem ostatnio.
Nie dopełniłeś, to prawda, ale wybaczamy. I to jest takie fajne, bo to niby jest na pokaz, bo to jest na przykład cukiernica po mojej babci, srebrna, ale jak jej nie przeczyścimy co jakiś czas, nie zadbamy o nią, to ona przestaje cieszyć oko. I to jest właśnie genialne doświadczenie, o którym właśnie mówił Wojtek, o tych randkach, nie? W małżeństwie, bo myślimy, a już mam żonę, to po co mi te randki? Ale jeżeli nie zadbam o tą miłość, nie będę jej pielęgnować, to choćby była najsilniejsza, najpiękniejsza, i jeżeli nie zostanie zbudowana i umocniona Panem Bogiem, to się rozsypie. no nie ma takiej siły no, po ludzku, żeby ona się, więc musimy o nią dbać.
Bo oprócz nas i Pana Boga jeszcze jest ktoś, kto chce zaszkodzić, zdecydowanie zaszkodzić naszemu małżeństwu i mieć nas na wieczność u siebie.
No tak, no myśmy teraz podczas rekolekcji przed świętami też właśnie w parafii mieli takie krótkie rozważanie na temat, to właśnie a propos Eucharystii było, ale myślę, to też pięknie służy do samego małżeństwa. List Starego Diabła do Młodego, myślę, że znana przez nas pozycja, tak, którym jest piękna rada o tym, mówi, że nie możemy zabronić ludziom chodzić do kościoła, ale możemy zrobić wszystko, by nie mieli na to czasu. I w naszym życiu, w relacjach z drugim człowiekiem i też w relacjach tych małżeńskich, że zobaczmy, że jest tak wiele zajęć, które niby robimy dla rodziny, a które jednocześnie zabierają nam czas dla tej rodziny, nie? Czasem myślę, że warto jest odpuścić sobie właśnie drugi etat, czwarty, dziesiąty, czy cokolwiek. Nie wiem, jakąś szkołę, korepetycję dla dziecka. No bo na przykład jak ja uczę w szkole, to widzę, że ci uczniowie moi nie mają czasu w ogóle pobyć z rodzicami. Oni wracają na przykład do domu i pierwsze pytanie, jakie dostałeś oceny? Nie, co u ciebie słychać? Nie, czy się dobrze czujesz? Nie, jakie masz zainteresowania? Czy chcesz ze mną o czymś porozmawiać? Tylko taki wyścig, nie? I niby walczymy o tą rodzinę, a jednocześnie z nią nie jesteśmy, nie? Nie mamy czasu na taką zwykłą rozmowę, nie? Takie pokoleniowe, międzypokoleniowe nawet spotkania, nie? No ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak się spotykało, no to tam były różne pokolenia, dziadkowie, rodzice, wujkowie, my jako młodsi, gdzieś tam każdy ze sobą rozmawiał, nie? A teraz często, no, się mijamy po prostu, nie? I to jest chyba to działanie właśnie tego złego, który zrobił wszystko, żeby nas od siebie oddalić mimo wszystko.
A Pan Jezus jest silniejszy, tylko no tak. Po prostu się nie narzuca. Nie narzuca się. Więc musimy sami zdecydować, że teraz klękniemy do modlitwy, że teraz pójdziemy do spowiedzi, że teraz pójdziemy na mszę świętą. Przystąpimy do komunii świętej. Mamy wolną wolę i możliwość wyboru. Wybieraj, życie czy śmierć. Czy jeszcze coś musimy podać, bo już czas właściwie nam się kończy na wprowadzenie?
No w zasadzie przychodzi mi do głowy taka puenta, bo mówiliśmy tutaj o Maryi, jesteśmy w Radiu Maryja, że Maryja była taką mistrzynią radości, bo ona w swojej pieśni, w swoim Magnificat powiedziała: raduje się, tak? Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój w Bogu, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Że ona widziała, jakie jest źródło miłości i radości właśnie, że ta radość pochodzi od Boga. Wielkie rzeczy mi uczynił. Nie mąż, nie ona sama, tylko ta radość autentyczna pochodzi właśnie od Boga. To On uczyni nas radosnymi i zmartwychwstającymi, więc stąd też ta książka i stąd też wpatrywanie się w Maryję, która potrafiła w swoim powołaniu niełatwym, w swoich trudnościach, w swojej nawet drodze aż po krzyż z Jezusem, cały czas pamiętać o tym, że to wszystko prowadzi do zmartwychwstania. Ona nie zasnęła, nie zostawiła Jezusa jak uczniowie, bo wiedziała, że nie do śmierci powołał nas Chrystus, a do życia, do zmartwychwstania.
Amen.
Amen. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami, czy to przez Facebooka, pisząc komentarze na fanpage'u Audycje dla Małżonków, czy telefonicznie. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Pan mówi: ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. Ja jestem ten, który jest świata wybawiciel.
Jestem.
Pan mówi: ja jestem darem Boga Ojca Przedwiecznego.
Jestem.
Ja przynoszę Ci obietnicę życia nieskończonego.
Jestem. dzisiaj stać się darem.
Jestem.
Być pocieszeniem dla strapionych i tych, co stracili wiarę.
Jestem.
W imię Pana mego prawdziwego i miłosiernego.
Jestem.
Poruszyć świat, dawać pokój i nadzieję, dlatego.
Jestem.
Bierze się dwóch albo trzech w imię me.
Tam ja jestem.
Kiedy otwierasz twoją dłoń, serce swe.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:17. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: radość zmartwychwstania w małżeństwie. Nasi goście, małżonkowie Ewa i Wojciech Grodzcy i ksiądz Mateusz Dobrzyński. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Podkarpacia dzwoni. Ja chciałem zapytać, bo kiedyś usłyszałem taką definicję, można powiedzieć, może to niefortunne określenie, kim jest dla ciebie Pan Jezus. Kiedyś zapytał ksiądz na takim spotkaniu oazowym i jedna z odpowiedzi, no taka podsunięta przez księdza, to była taka, że jest on osobą, czyli kimś takim, no można powiedzieć, jakby drugi domownik w domu, ja sobie to tak przekładam. I pytanie jest takie, czy to jest dobre myślenie, żeby właśnie tak go traktować jako taką osobę, a jeśli tak, to jak to się ma przejawiać? Chodzi mi tutaj o tym, żeby on był obecny w rozmowach małżonków. Czy to pytanie też może właśnie do obecnych małżonków, czy takie rozmowy o Bogu między nimi są prowadzone?
Mhm. Jak to zrobić, żeby to nie było sztuczne?
Tak, tak.
Tylko z serca wychodziło. No, dzięki Panie Marku za pytanie. Proszę bardzo.
To wydaje się, że ta osobowa obecność Jezusa jest taką prawdą do przyjęcia też dla każdego indywidualnie. Że to też wypływa z takiej osobistej relacji z Panem Bogiem, że nie da się sobie postanowić, że On po prostu jest osobą albo nie jest, że ta osobowa relacja rodzi się po prostu z przebywania też z Panem Jezusem, że jeżeli rzeczywiście spotykamy się z Panem Bogiem na modlitwie, to On staje się takim domownikiem, że to też jest taki proces, bo tak jak nowo poznana osoba jest obca, tak jak nowo wprowadzony gość do naszego domu jest nam obcy i dopiero kiedy się z nim spotykamy, kiedy wtajemniczamy go w nasze sprawy, też jako małżonkowie, kiedy stajemy w takiej świadomości, że zwracamy się do Niego nie jakimś aktem właśnie magicznym, tylko w prawdzie mówimy Mu o swoich problemach, prosimy o poradę, zwracamy się. My też z mężem, jeśli mamy jakieś takie dylematy małżeńskie, rodzinne, to pytamy Boga. Razem z Nim szukamy odpowiedzi konkretnych, czekamy na konkretne wskazówki i otrzymujemy je w sercu, w modlitwie, na adoracji, czasami oboje, czasami jedno z nas, ale rzeczywiście to buduje się tą bliskość osobową, tak jak z człowiekiem, na drodze spotkania, rozmowy, na drodze tego, żeby ten Jezus znał nasze sprawy, tak? Że my nie przychodzimy do Niego od czasu do czasu, jak coś tam się wali, tylko po prostu, jak jest dobrze, to mówimy Mu: Panie Jezu, dzięki. Dzisiaj był dobry dzień, dzisiaj nam się udało, tak? Dzisiaj się nie pozabijaliśmy. Dzisiaj udało nam się wytrwać, a innym razem mówimy: Panie Boże, prosimy Cię o siłę, że jakby tak cały czas opowiadając gdzieś o tym, więc ja myślę, że to jest dobre podejście, że Jezus jest osobą, tak, bo On jest osobą, to nie jest jakiś wyimaginowany byt, to nie jest tylko słowo, tylko to jest słowo, które ciałem się stało, więc jest to nasz towarzysz, jeżeli Go zaprosimy, jeżeli zechcemy powiedzieć: Jezu, przyjdź do naszego życia, w naszą codzienność, w nasz bałagan też, a nie tylko jak jest ładnie i pozamiatane.
Przede wszystkim tam, gdzie ciemno, ze światłem, ale takim dobrym sposobem na to, żeby wykreować w swoim sercu taki, nazwijmy to, pokój dla Pana Jezusa, to na przykład cotygodniowa stała godzina adoracji. To na przykład my we wspólnocie Wojowników Maryi, oprócz tego, że spotkania formacyjne odbywamy raz w miesiącu w pierwsze soboty, to jeszcze w każdy wtorek uczestniczymy razem w Eucharystii, a także odprawiamy modlitwę różańcową. Ten pokój, jakby pokój w sercu, ta przestrzeń dla Pana Jezusa w sercu jest podstawą, ale też można sobie ułatwić to poprzez takie zobrazowanie. Myślę, że to szczególnie dla mężczyzn może być cenne, żeby mieć w domu takie miejsce, które będzie miejscem modlitwy, które będzie jakby miejscem zarezerwowanym dla Pana Jezusa. I my teraz na przykład mamy takie wielkie pragnienie, żeby stworzyć w domu takie swoiste oratorium, gdzie będziemy się udawać na modlitwę. Mamy taki pokoik do tego przeznaczony i chcemy go tak wykorzystać. Natomiast niepotrzebny jest oczywiście jakiś duży metraż. To może być jakaś półka, to może być szafka przy łóżku w sypialni. Coś, co będzie takim miejscem, które będziemy darzyć taką szczególną uwagą i atencją.
W dawnych domach Polski był tak zwany święty kąt. I tam właśnie były wszystkie obrazy, figurki, i tam się gromadziła rodzina na modlitwę. Ale odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo.
Halo, kogo witamy?
Mam na imię Zosia.
Witam.
Jestem w małżeństwie 37 lat. No ta siódemka się tylko powtarza, tak? No i chciałam się podzielić taką radością zmartwychwstania w moim małżeństwie. Trwamy w tym małżeństwie, a ta radość jest związana z tym, że pokonaliśmy na pewien nauk i cieszymy się sobą i co roku praktycznie cieszymy się z pamiątką zmartwychwstania, o tak mogę to nazwać. I trudno mi jest mówić, bo rzadko po prostu uczestniczę w antenie, ale cieszę się, że się dodzwoniłam. Pozdrawiam wszystkich i cały czas czerpę wiedzę i no i dziękuję Panu Bogu za to, za życie w ogóle, za życie.
Ale to, czy mogę zadać pytanie, czy to radość tylko w okresie liturgicznym Wielkanocy Państwo celebrują, czy ta radość również bywa obecna w innych okresach roku?
Nie, ta radość bywa obecna w naszym życiu całorocznym, w tej chwili właśnie. Już w zupełnie inne nastawienie do życia, zupełnie inna inne patrzenie na to życie, tak? I wdzięczność, jeszcze raz wdzięczność.
Razem z Panem Jezusem mamy inne patrzenie na życie.
Tak, 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 tak.
I się nie martwimy, nie zamartwiamy, tylko przyjmujemy
zaufanie, większe zaufanie do ludzi, do Boga, do życia i no i uczestniczymy w tym życiu na co dzień, nie tak, że mijamy się właśnie, jak to było tu powiedziane, ale...
Czujecie się razem blisko siebie w małżeństwie.
Tak.
I o to właśnie chodzi.
Gratulujemy takiego pięknego stażu, pani Zofio, i tego zmartwychwstania, o którym pani wspomniała, i odwagi głoszenia tego świadectwa, że właśnie można zmartwychwstać, nawet tych z nałogu, z tego, co wydaje się po ludzku nie do pokonania. Także no, chwała Panu, że się udało w małżeństwie.
Dziękuję. No, dziękuję. Zmartwychwstać. Ja zadzwoniłam, ale cieszę się, że się odważyłam.
Pani Zosiu, to jeszcze ja jednym słowem. Tak mi utkwiło w pamięci. Powiedziała Pani, że trwanie w małżeństwie jest dla Pani radością zmartwychwstania. I często jest tak, że my po ludzku byśmy chcieli odczuwać radość wtedy, kiedy jest jakoś tak spektakularnie, kiedy po ludzku się wydaje, że są fajerwerki, jest fantastyczna atmosfera i przestajemy wtedy doceniać taką codzienność, taką też prozę życia małżeńskiego, to, co nam Pan Bóg daje, zdrowe dzieci, obfite łaski, błogosławieństwo, pracę, relacje z wspaniałymi ludźmi. Ja teraz patrzę w swoją lewą stronę i widzę księdza Mateusza i po prostu jestem wdzięczny, że mamy takiego kapłana, który zgodził się bez namysłu tu przyjechać. Patrzę na prawo, widzę swoją przepiękną żonę i staram się patrzę na Ewę i do słówka oceniać, oceniam, dokładam z przodu literkę D, doceniam i to zmienia perspektywę. Jak te trwanie, samo trwanie może być wartościowe i nie trzeba naprawdę jakiejś Bóg wie jakich po ludzko okoliczności.
Tak, w tej chwili też jest większa świadomość pewnych rzeczy, no większa taka dostępność. Wtedy, kiedy myśmy zaczynali, było zupełnie inaczej, co nie zmienia faktu, że no w każdym, wydaje mi się, że w każdym małżeństwie jest mniejszy lub większy krzyż, no i...
Żyjemy na ziemi.
Tak, dokładnie. I ważne jest, że umiemy pomimo tego wszystkiego, pomimo tych trudności, umiemy się cieszyć życiem.
Dziękujemy pani Zofio. Bardzo dziękujemy za pani świadectwo. Bóg zapłać. I odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Michał Mieroszyński ze Śremu.
Szczęść Boże, panie Michale, słuchamy.
Właśnie wspólnie z żoną słuchamy teraz tej audycji i przypomina nam się taki moment naszego życia, kiedy chcieliśmy zgłębić trochę nasze relacje i postanowiliśmy wziąć udział w rekolekcjach Kana. To są takie rekolekcje organizowane przez wspólnotę Przymierze Miłosierdzia. No i poszliśmy na te rekolekcje, jesteśmy 17 lat w małżeństwie. No tak nam się wydawało, że wszystko wiemy. Jak były kłótnie, to jakoś tam udało się to wszystko z Bożą pomocą przetrwać. Ale właśnie na tych rekolekcjach nastąpił taki powrót do tego, co było wcześniej. Właśnie do tego też, o czym była mowa w dzisiejszej audycji, o randkowaniu w małżeństwie, o tym budowaniu relacji. I jedno zdanie, które mnie dzisiaj tak bardzo osobiście dotknęło, to tak, to, co zostało powiedziane, zamiast mieć rację, wolę mieć relację. To myślę, że dla nas mężów, ojców jest bardzo ważne, bo jak to niektórzy mówią, że męskie ego umiera 2 godziny po śmierci mężczyzny i myślę, że to jest taka dla nas potężna praca, żeby właśnie zamiast mieć rację, mieć relację. Więc bardzo dziękuję za to, co zostało powiedziane. Natomiast chcielibyśmy też, jeżeli jest to możliwe, to zaprosić wszystkich słuchaczy, którzy oczywiście będą mieli taką możliwość. Teraz w Śremie, w sobotę i niedzielę organizujemy taki ogólnopolski kongres rodzin. Mamy jeszcze trochę miejsc wolnych. Jakby ktoś chciał i mógł przyjechać, posłuchać tego, co prelegenci będą mieli do powiedzenia, podzielić się też swoim świadectwem, to zapraszamy na stronę Przymierza Miłosierdzia, www.przymierzemiłosierdzia.pl. Można się jeszcze zapisać. I chcielibyśmy też na zakończenie powiedzieć, że wspólnota, w której jesteśmy, też uczy nas takich relacji. Niby człowiek dużo wie, ale patrząc na życie drugich, można się zawsze od kogoś więcej nauczyć. Więc dziękujemy Panu Bogu za to, że kiedyś postawił na naszej drodze takie osoby, które nas wciągnęły w tą wspólnotę. I też zauważamy w naszym małżeństwie, że tak jak tutaj przed prowadzący mówił, że tam jest w Wojownikach Maryi, jakakolwiek wspólnota, ale ta, która właśnie prowadzi małżeństwo do Jezusa, zawsze jest takim uzupełnieniem tej drogi sakramentu powołania. Dziękuję bardzo.
Naszą pierwszą wspólnotą było Przymierze Miłosierdzia, więc pozdrawiamy serdecznie. Mamy te same korzenie.
To pięknie, to zapraszamy na kongres.
Sprzymierzyło nas Przymierze Miłosierdzia. Natomiast dziękujemy, Michale, za twój głos i poruszyłeś bardzo ważny temat, temat wspólnoty. To jest też narzędzie do budowania tej relacji osobowej, o której rozmawialiśmy z poprzednim słuchaczem. Ksiądz Mateusz Dobrzyński to opiekun naszej białostockiej grupy Wojowników Maryi i to jest dla mnie jako mężczyzny takie miejsce, gdzie ja mogę niejako odkrywać swoją tożsamość w takim duchowym wymiarze, w gronie, które idzie ze mną razem ramię w ramię w tą samą stronę. Mnie to szalenie ubogaca i też to jest taka przestrzeń, taka moja przestrzeń, taka męska przestrzeń, która jest dla mnie bardzo potrzebna i bardzo cenna. Dla równowagi małżonka bardzo pielęgnuje, rozwija relacje z przyjaciółkami ze Stowarzyszenia Dobry Moment i to jest takie jej, powiedzmy to, kobiece królestwo. I na to też musi być miejsce w małżeństwie, żebyśmy nie wprowadzili jakiegoś nienaturalnego porządku, że na przykład mąż staje się taką przyjaciółką, powierniczką kobiecych sekretów. Ja tu cytuję mego kapłana, opiekuna księdza Mateusza, ale to rzeczywiście jest niesamowicie ważne. I wspólnoty pomagają nam w tym, żeby taki dobry porządek zachować też.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Beata i Rafał, małżonkowie. Tak. Chcemy też podzielić się radością naszego spotkania. Dokładnie w listopadzie. Tak, to było w listopadzie.
Z tego listopada.
Zawarliśmy sakrament małżeństwa. Już w wieku, ja mam już 48 lat. Beatka jest moją rówieśniczką i Pan Bóg również chce takie osoby mieć, że tak powiem, komuś siebie w sakramencie małżeństwa i też chcemy się tą naszą radością podzielić, bo tak naprawdę to najpierw zaprosiliśmy Pana Boga.
Tak. Halo, halo. Coś nam, panie Rafale, pan uciekł, urwało się nam połączenie. Zaprosić Pana Boga i żyć z Panem Bogiem.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne. Ja tak słuchając tych wypowiedzi od słuchaczy, jak i tutaj Ewy i Wojtka, tak też sobie pomyślałem o swoim doświadczeniu mojej rodziny, moich rodziców, tak z perspektywy dziecka. Do dzisiaj, i to często też wspominam na kazaniach czy w rozmowach, Mam takie wspomnienie, kiedy naszego życia niedzielnego w rodzinie, tak? Moja mama jest z zawodu kucharką, tata pracował fizycznie, ale to tata był tym, który zawsze stawał najwcześniej w niedzielę. Szykował śniadanie, byśmy mogli wszyscy wspólnie usiąść do śniadania i do obiadu. Wspólnie szliśmy na Eucharystię i wspólnie też odmawialiśmy różaniec, nie? I jak ja byłem w wieku takiej podstawówki, gimnazjum, czyli buntu totalnego, to człowiek tego nie doceniał, nie? Ale teraz widzę z perspektywy lat, że ta wspólna modlitwa, chociaż różnie się układało i w naszej rodzinie, i w ich małżeństwie, to była taka siła, którą Pan Bóg dawał, tak? Wspólna modlitwa małżonków, wspólna modlitwa razem z dziećmi. To właśnie to konkretne takie zaproszenie Pana Boga do codzienności, nie? Bo wtedy tworzymy relacje z Panem Bogiem nie tylko na płaszczyźnie kościoła i wyjścia poza swój dom, ale tak naprawdę ze swojego domu, ze swojej rodziny, swojego małżeństwa tworzymy taki swoistą świątynię, swoisty kościół, nie? My często też zapominamy, że pierwszym zadaniem małżonków jest zbawienie siebie nawzajem. My jako małżonkowie mają wspólnie dążyć do tego, jedno za drugiego, za drugie nosić brzemiona i wspierać i robić wszystko, co jest możliwe, żeby wspólnie spotkać się później w niebie, nie? Czasami jest takie trochę zachwianie, nie? Właśnie to ojcowie uciekają gdzieś tam w różne prace, ten przysłowiowy garaż, żeby czymkolwiek się zająć, wymęczyć i wrócić do domu tylko po to, żeby spać. A panie często mają takie doświadczenie takiego właśnie nadopiekuńczowości, jeżeli chodzi o dzieci, nie? No to, bo dzieci są najważniejsze, więc mąż, tam już moja relacja z mężem, miłość jest tak odsunięta na dalszy plan, nie? Natomiast zdrowia, miłość, do której też pokazuje nam jakby to nauka Kościoła i Słowo Boże, no to jest nasze wzajemne kroczenie w stronę tej nadziei zmartwychwstania, tak? O którym ciągle cały czas tutaj gdzieś rozmawiamy. I to też jest takie źródło radości. No bo ja mając już te x lat, jak sobie pomyślę właśnie o tym doświadczeniu wspólnej modlitwy z rodzicami, jak byłem właśnie w podstawówce, to dla mnie mam świadomość teraz, co prawda, no to pewnie po jakimś czasie, ale jednak, że to jest też fundament mojej wiary, tak? Mojego powołania i mojej radości, którą teraz przeżywam. Nie? Dzięki temu, że oni pomimo różnych charakterów, pomimo różnych trudności życiowych byli w stanie zaprosić tego Pana Boga do swojej rzeczywistości, codzienności.
Na Facebooku Agnieszka pisze, szczęść Boże, no właśnie ja odnośnie tych relacji i racji, ale między rodzicami i dorosłymi dziećmi, nie chodzą do kościoła. Mąż przy każdym spotkaniu upomina. Relacje są coraz gorsze. Dzieci nie chcą z nami się spotykać, po prostu nas unikają. Proszę o radę, nie wiem co robić z Bogiem. No już troszkę późno, dzieci już dorosłe, także możemy tylko dzieciom coś proponować, ale już trudno wychowywać w tym wieku.
Tak, jedyną chyba radą w tym momencie jest kochać. Kochać. Łącznie z tymi ich decyzjami, które możemy się z nimi nie zgadzać, ale mimo wszystko mamy kochać. To jest taka perspektywa, którą pokazuje nam konkretnie Jezus, który kocha drugiego człowieka pomimo jego grzechu. Nie akceptuje grzechu, mówi co jest grzechem, co jest dobrem, co jest złem, ale w dalszym ciągu kocha człowieka, nie? To trochę na zasadzie tego, co rozmawialiśmy tutaj wcześniej, nie? Że kocham swojego współmałżonka, pomimo tego, że nie potrafi, no nie wiem, zrobić tych kotletów schabowych, nie? Albo spędza godziny przed telewizorem oglądając mecze Barcelony, albo no moglibyśmy tu wymienić milion rzeczy. Dzisiaj niesamowite
było co... Bardzo nietrafiony przykład, nie? Warto.
Warto kibicować. Było dzisiaj niesamowite, jak jechaliśmy tutaj, bo dla mnie tak jest, jak jechaliśmy tutaj przez te 5 godzin, to były chyba jedne z lepszych rekolekcji, jakie mogłem odbyć, małżeńskich, chociaż nie jestem w małżeństwie. Bo w pewnym momencie stwierdziliśmy w aucie, że Ewa nie jest idealną żoną, Wojtek nie jest idealnym mężem, a ja mam do idealności w kapłaństwie naprawdę kilometry. Ale mimo wszystko, jeżeli jest z nami Pan Bóg, to jakoś sobie poradzimy, nie?
Całe szczęście to ksiądz nas tutaj prowadził do końca, do Torunia, więc pod dobrym nadzorem, kuratelą duchową, żeśmy tu dotarli.
Odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Agnieszka, Kraków.
Witamy ja Panią Agnieszko.
Właśnie, no jak to powiedzieć, zaznaczyć może, jak właśnie, jak bardzo ważne jest to, żeby w tym życiu małżeńskim był Pan Jezus. Mój mąż odrzucił, wygonił Pana Jezusa z naszego małżeństwa i no już 3 miesiące po ślubie po prostu wiedziałam, bo on się nie krył, już miał kochanki, prawda, później 8 lat później nas zostawił całkowicie, no w tej chwili już nie żyje, ale do tego córka poszła w jego ślady, tak samo odrzuciła Pana Jezusa, a później wpadła w nałogi, no nie mam też z nią już kontaktu, no dlatego właśnie, że ja dziękuję Panu Jezusowi i w sumie przeżyłam to wszystko Udało mi się tylko dzięki temu właśnie, że miałam wpojoną, czy jak to powiedzieć, wszczepioną tą wiarę mam przez mojego dziadka właśnie. I ja zawsze starałam się modlić i zawsze starałam się iść tą drogą ewangeliczną, którą mi dziadek wskazał. Gdyby nie to, to jestem pewna, że nie przeżyłabym tego, co było. Jestem pewna, że gdyby właśnie mąż nie wygonił Pana Jezusa z naszego życia, to byłoby zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Agnieszko.
Ja nie chciałbym zostać źle zrozumiany, natomiast myślę, że to, co mówiła Pani Agnieszka, to jakby jej doświadczenie życia. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko Pan Jezus nie został wygnany. Możemy się zamknąć na działanie Pana Jezusa, natomiast tak jak zresztą wybrzmiało to w tym świadectwie, On cały czas był, bo pomógł przetrwać te najtrudniejsze chwile, nie? Pomógł przejść przez ten Wielki Piątek, przez ten grób i doszło do tego zmartwychwstania, w którym jest jakaś forma na pewno radości, tak? Że się udało przetrwać to wszystko. Natomiast my cały czas musimy pamiętać o tym, co mówił chociażby Jezus do świętej Faustyny. I co mamy zapisane w dzienniczku, że dla Jezusa często ważniejsze jest staranie od samego zwycięstwa. Jeżeli staramy się, walczymy o relacje, walczymy o tą właśnie nie o rację, a o relacje, walczymy o drugiego człowieka, o miłość, o uporządkowanie pewnych rzeczy i nawet jeżeli nam się nie udaje, to w perspektywie dłuższej może się okazać, że jest to nasze olbrzymie zwycięstwo. Że bez tych starań, nawet bez połowicznych jakichś sukcesów, czy tych sukcesów, których nie widzieliśmy w danym momencie, to jednak odnieśliśmy przeogromny sukces, nie? Tylko, że w dłuższej perspektywie życia niż nam się wydawało.
Także pomimo drzwi zamkniętych jakoby, Pan Jezus jednak znajduje dostęp i cały czas nie rezygnuje z nas i chce nam pomóc, bo chce nas mieć w niebie, pomimo drzwi zamkniętych.
Uzdasił wiarę.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dzielica ponownie, Rafał i Beata. No, techniczne sprawy nas rozłączyło.
Urwało się.
Miejmy nadzieję, że dokończymy to, co chcieliśmy przekazać.
Słuchamy, słuchamy.
Także skończyliśmy na tym, jak byliśmy jeszcze narzeczonymi, to po prostu zaprosiliśmy Najświętszą Maryję Pannę do naszej relacji. Zawierzyliśmy się Najświętszej Maryi Pannie na Jasnej Górze, w zawierzeniach właśnie jasnogórskich, comiesięcznych, w pierwszą sobotę miesiąca.
Tam się zresztą zaręczyliśmy właśnie 6 czerwca i wtedy oddaliśmy swoje życie, nasze wspólne życie Matce Bożej.
Słuchajcie, my też na Jasnej Górze. Ja też poprosiłem Ewę o rękę na Jasnej Górze.
Właśnie i właściwie jesteśmy dopiero pół roku po ślubie, a tak jak Rafał wspomniał, jesteśmy już w średnim wieku obydwoje.
Bliżej 50.
Nie mamy dzieci, ale tak właśnie pragniemy naszym życiem, takim w tym naszym małżeństwie, pragniemy dawać świadectwo tego, że Pan Jezus właśnie w naszym małżeństwie jest
na pierwszym miejscu,
bo jest zaproszony do tego małżeństwa.
Tutaj przykład, mamy dzisiaj Wigilię Zmartwychwstania Pana naszego, Pana Jezusa i dla mnie najtrudniej jest to pokazać mojemu bratu, mojej siostrze, których odwiedziliśmy i po prostu przekazać to, że uwierzcie, że Pan Jezus jest i że po prostu działa, że jest żywy. Właśnie bardzo jest mi ciężko, a chciałbym tak bardzo przekazać przede wszystkim mojej siostrze to, że sakramenty święte, spowiedź święta, Eucharystia, spożywanie właśnie Pana Jezusa w Komunii Świętej jest po prostu jest uzdrowieniem. No i to jest jakby dla osób, które są dalej gdzieś w relacji z Panem Bogiem czy z Kościołem, bo tak jest. To jest trudno, dla mnie przynajmniej, ale starałem się, jak mogłem, żeby nie było to za mocne, żeby to nie było efektu odwrotnego. A tak jak mówię, pobraliśmy się w październiku, w listopadzie 6 listopada właśnie. I chcemy się tym teraz widzimy, jakie mamy łaski, jakie Pan Bóg, przynajmniej ja widzę w moim życiu, bo ja nie będę opowiadał o tym, ile złego tam gdzieś się podziało w moim życiu, bo też właśnie to, że byłem też po drugiej stronie i daleko od Kościoła właśnie i od sakramentów świętych i to musiałem, że tak powiem, musiał mi Pan Bóg rąbnąć, jak to Pan Ksiądz Twardowski mówi, że poczekaj, jak Cię rąbnę, prawda? Nie ci już wcześniej, bo nie śpiewa te piosenka. Więc musiałem coś takiego przeżyć, żeby zostawić to całe moje życie, że ja sam to ja, no co ja mogę sam, no tak naprawdę to mogę pójść do pracy, mogę, mam ciało zdrowe, mogę tym cieszyć się i też tutaj jakoś koło siebie działać, pomóc.
Ale to wszystko, co masz, to jest tak naprawdę z Bożej łaski po prostu. Trzeba w to wierzyć.
Ja pamiętam przed pandemią, nie umiem tego słowa do końca wypowiedzieć jakoś. I pamiętam, byłem na pielgrzymce na Jasnej Górze właśnie, szliśmy pierwszą pielgrzymką i wtedy jeszcze tak po cichu się modliłem do Maryi o żonę sakramentalną, żebym mógł, jeżeli jest taka możliwość, jeszcze przeżyć życie z żoną, właśnie w sakramentalną żoną, bo to jest ważne, że nas połączył sakrament małżeństwa, byśmy wytrwali w czystości do końca. To było niesamowite dla mnie przeżycie, kiedy widziałem Beatę stojącą przede mną, naprzeciwko siebie jest ołtarz, jest ksiądz, który nam będzie za chwilę udzielał sakramentu. Ja to do dzisiaj to we mnie tak żyje bardzo mocno. A jeszcze dodam, że tutaj codziennie się błogosławimy. Właśnie mocą sakramentu małżeńskiego codziennie oboje, czy jak ja wychodzę do pracy, czy jak Beata wychodzi, błogosławimy się mocą sakramentu małżeńskiego właśnie, bo wierzymy, że mamy taką moc jak kapłan, który nam błogosławi po mszy świętej, prawda, i daje nam błogosławieństwo. Wierzymy, że my jako małżonkowie mamy dla siebie tą samą moc, taką jakby od Pana Jezusa daną i korzystamy z tych, z tych darów.
Znaczy, no. Ja tylko chcę tak szybciutko dopowiedzieć, że Rafał żył przez kilkanaście lat w związku niesakramentalnym i dlatego podkreśla tak mocno wagę tego sakramentu właśnie małżeństwa i tego życia w tej rzeczywistości.
Tak, no my jesteśmy pół roku, prawda, po zaślubinach, więc dużo jeszcze drogi przed nami, ale też dodamy jeszcze, żeby nie przedłużać też, bo inni są też
czekają.
Dodamy jeszcze na koniec, że oboje, tutaj była właśnie mowa młodych małżonków tam u was, po waszej stronie tam, myślimy młodych właśnie, dużo od nas, którzy mówili, że tak naprawdę no, jesteśmy gdzieś z innych domów. Beata jest poraniona że tak powiem, ja tak samo i Pan Bóg nas tutaj połączył i z tych naczyń poranionych stwarza. Wierzymy w to, że my możemy po ludzku z Panem Bogiem, z pomocą Pana Boga, że On nas po prostu uświęca. Zresztą ja czuję i tak w błogosławień jest dużo dzięki Beacie, że ona się pojawia w moim życiu, bo tak naprawdę ja dzisiaj żyję tu i teraz to dopiero odkrywam. Po tylu latach życia, że to jest najważniejsze tu i teraz, uśmiech, przytulenie, pocałunek. My się zachowujemy jak, może nie jak, no jak dwudziestolatkowie, prawda? Chodzimy sobie za rękę dosłownie i się cieszymy tym, że mamy tyle lat, tą drugą połowę, że tak powiem, życia, a my przeżywamy dopiero to, co jest dane dwudziestu, powiedzmy, parolatką, nie?
A właśnie też chcę tylko powiedzieć, że oczywiście nie jest tak różowo cały czas, bo oczywiście zmagamy się z naszymi słabościami i wzajemnie też znosimy siebie nawzajem, można powiedzieć, tak. Ale jednocześnie właśnie nie zamykamy się na siebie i nie oddalamy się od siebie poprzez jakieś milczenie, właśnie takie ciche dni.
Nie
tylko,
ma czegoś takiego, że cicho dni, nie ma.
Wracamy, za każdym razem wracamy.
Jak jest jakiś zadzior, jak tak można powiedzieć, co naszą relację blokuje, prawda, uczucia, gniew, smutek, żal, to wszystko są uczucia, które gdzieś tam jest blokada. Ja zazwyczaj, Beata więcej ma takich uczuć. Ja po prostu czasami pozwalam jej to przeżyć. Mówię, idź sobie do góry tam, jak chcesz być małą dziewczynką, to sobie, tak sobie nieraz, teraz się z tego śmieję, ale tak naprawdę ja działam i to działa. Bo mówię, jak ci przejdzie, to po prostu przyjdź do mnie, ja tu jestem, uczucia zejdą niżej, będziesz już bardziej dorosła, prawda?
Po prostu wyciągamy do siebie ręce, za każdym razem.
I codziennie się oczywiście modlimy, też powiedz, że ty, Beatko.
Tak, modlimy się, staramy się przynajmniej codziennie modlić wspólnie.
Tak.
Na różańcu, czy w ogóle.
Adopcji dziecka poczętego podjęliśmy i też codziennie dziesiątek różańca w intencji dziedziusia się modlimy, prawda? No i tak jest i cieszymy się tym, co mamy. A materialnie Pan Bóg tam też się zatroszczył o nas, bo ja tak naprawdę, można powiedzieć, no nie miałem tak się dobrze, że tak powiem, jak dzisiaj. Mimo tego zamętu, który wokoło się dzieje, to...
Dobrze.
Ojejku.
Dobrze, kochani Beato i Rafale, to może tyle wystarczy, bo kolejni słuchacze słuchają, ale dziękujemy bardzo za wasze świadectwo.
Jakie gołąbeczki.
I za radość, która bije z waszej wypowiedzi. Z Panem Jezusem człowiek może być radosny i tutaj lata nie grają roli. I ilość lat w małżeństwie nie gra roli. Myśmy 49 dożyli lat małżeństwa i ile żeśmy się nacieszyli sobą i naśmiali razem, czego mi teraz brakuje, bo trudno się śmiać do siebie. Dziękuję bardzo, kochani, i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz Włodzik.
Witamy, panie Januszu.
Ja z zainteresowaniem słucham audycji, ale tutaj mam chyba do księdza pytanie, bo... Właściwie to rozwój życia przyrodzonego powoduje to, że właściwie my się nie lękamy, tak jak tutaj goście mówili, nie lękamy się i żyjemy no, pewnie bez większych kryzysów. Ale jest taka mała różnica, bo my próbujemy wkomponować Chrystusa w nasze życie. W nasze życie i popełniamy chyba błąd, bo my musimy całe swoje życie wkomponować w Jezusa Chrystusa. I ja też chyba ten błąd kiedyś popełniałem i tą łaskę miłości jak gdyby nie miałem, bo ja żyłem, byłem na tym naturalnym gruncie, ale miałem pewne lęki, bo ja za bardzo nie ufałem ludziom, trudno komukolwiek zaufać, bo zawsze te małżeństwa były niszczone. Ale czy my nie popełniamy tego błędu, że próbujemy do naszego jakoś wkomponować Jezusa Chrystusa, do nieraz nie najlepszego życia, zamiast wkomponować się w Niego? I tutaj to jest ten rozwój życia nadprzyrodzonego. Bo kiedyś zostało powiedziane, że kto straci swe życie, znajdzie je. Ja zrezygnowałem ze swojej słabości i ze swoich złych przyzwyczajeń przed ślubem i wiedziałem, że moje życie to polega właśnie na tym, żeby służyć. I jakoś dzięki temu trwam. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Panie Januszu. Ksiądz?
Myślę, że odpowiedź brzmi tak i nie. Że tak, że powinniśmy zapraszać Pana Boga do naszej codzienności. I tu myślę też o Eucharystii. Każda Eucharystia kończy się tym rozesłaniem, by to, co przeżywamy na spotkaniu, na tej uczcie miłości, którą zostawił nam Pan Bóg, przenieść do naszej codzienności. Tak jak tutaj padło, jest wiele lęków w naszej codzienności. Lęk jest, jak mówili ojcowie Kościoła, też jakąś taką formą braku miłości. Bo tam, gdzie jest pełnia miłości, tam, gdzie jest ten ideał miłości Pana Boga, do którego my cały czas zmierzamy, ale z powodu naszej natury ludzkiej, no i tej walki też tutaj na ziemi, no nie osiągniemy tego ideału tak od. Ale mimo wszystko do niego zmierzamy, jesteśmy bliżej, dalej, w zależności od kondycji naszego życia. Ale jednak mamy przenosić tą miłość Pana Boga na naszą codzienność. Ja pamiętam, kiedyś zawsze się mówiło, żeby nie wzywać Pana Boga na daremno, nie? Ale jeżeli chcemy się złączyć z Panem Bogiem, tak jak chcemy się złączyć z naszym małżonkiem, to rozmawiamy totalnie o wszystkim. Tutaj mówiliśmy słusznie o tym, że nie można zrobić z męża takiej psiapsiłki, którą zarzucę swoimi wszystkimi problemami, ani żona nie ma być tym kompanem do, na siłownię, bo i robić tutaj, nie wiem, jakieś rzeźby czy coś w tym stylu, ale mają być wzajemnie ze sobą, jako jedność, tak? Na tym polega też ten sakrament, że są jednością, więc wszystko, totalnie wszystko w moim życiu ma być też przepełnione Panem Bogiem. To, co mi też często mówił święty Paweł, tak? Tutaj on akurat mówił, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie, nie? Więc to wszystko ma być przepełnione Panem Bogiem. To jest jakby jedna strona medalu, a druga strona medalu jest właśnie o tym obumieraniu, o którym tutaj padło też w tej wypowiedzi. No bo tak, bo ja pozwalam na to, żeby coś we mnie obumarło, tak jak Jezus przyjął, oddał za nas życie dobrowolnie, nie z przymusu, tak ja dobrowolnie pozwalam, żeby we mnie na przykład obumarło mój egoizm, pycha, jakiś nauk, przyzwyczajenia dla drugiej osoby, tak? Z miłości do tej drugiej osoby, nie? I to jest jakby te dążenie i pójście w stronę Pana Boga, tak? Więc to musi się ze sobą wzajemnie zazębiać i tak uzupełniać.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z Warszawy. Słowo do refleksji. Chciałam powiedzieć tylko krótko, że żeby to zmartwychwstanie w małżeństwie było pełne, to trzeba najpierw zmartwychwstać samemu. Wiem, że jesteśmy małżonkami, że rozmawiamy dzisiaj o tym, jak to się razem zmartwychwstaje, jaki mamy wspólny cel, ale chciałam powiedzieć o sakramencie pokuty, który jest bardzo ważny. Bo wydaje mi się, że prawdziwego zmartwychwstania właśnie w małżeństwie, czyli w tej relacji, nie będzie bez świadomości małżonka, że ma prawdziwy w sobie obraz Boga. Bo żeby zmartwychwstać, trzeba też ten cel mieć jasno wytyczony. A prawdziwy obraz Boga ja osobiście to mam zawsze tylko po sakramencie pokuty. Później im więcej dni mija od spowiedzi, tym bardziej mi się ten obraz zaciemnia, jakoś mi się tam deformuje. Czyli tylko taka zdanie refleksji, że ten sakrament pokuty jest bardzo ważny, wtedy ma się siłę też do w pewnym sensie dźwigania nawet współmałżonka czy problemów, które mamy. Musi być ten prawdziwy obraz Boga. Po sakramencie pokuty, przynajmniej w moim przypadku, jest ten obraz najczystszy, taki najprawdziwszy i wtedy siły mamy do wszystkiego. I to jest pierwsza myśl i taka ważna. jeśli można też skorzystać z radości podzielenia się taką chęcią też ewangelizowania innych i wciągania ich w tę przestrzeń zmartwychwstania, to chciałabym Państwa zaprosić, bo jesteśmy w domowym kościele, Lech Polakiewicz też zresztą chyba wszyscy słuchacze wiedzą, zaproszeni goście też ze wspólnot, kłaniam się im bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że w Dębkach nad Morzem od 12 do 15 maja organizujemy rekolekcje takie ewangelizacyjne, które mają nam troszkę wyjaśnić, jak świat współczesny wygląda. Nawet w temacie, właśnie dlatego też ośmieliłam się podrzucić ten wątek, bo w samym temacie naszych warsztatów tych czterodniowych jest świadomość, która wyzwala, czyli jak chrześcijanie mogą dziś uratować świat. Dziś właśnie mamy w kontekście, już nie rozmawiamy o tym dzisiaj dużo wiadomości, wszyscy wiemy, jak rzeczywistość w Europie teraz wygląda, jak chrześcijanie mogą dziś uratować świat, czyli w pewnym sensie jak mogą pomagać Panu Bogu świat zbawiać. I chcieliśmy w zacnym gronie, tam jest na 100 osób, mamy miejsca dużo, więc wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. W zacnym gronie mamy ochotę podyskutować sobie i o popkulturze, i o mediach, i o współczesnych różnych wizjach, nie wiem, nieba, szczęścia, o tym, jak wygląda współczesna cywilizacja Zachodu, dlaczego jest w kryzysie, jak nasza rola chrześcijan walczących o ten lepszy świat, zbawiony świat, jak ona dzisiaj powinna wybrzmieć, jak powinniśmy o to powalczyć. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Domowy Kościół zaprasza, ale to jest formuła otwarta dla wszystkich. Może taki małżeński, właśnie piękny weekend nad morzem, lekko w oderwaniu od rzeczywistości, ale też tak naprawdę bardzo jej naprzeciw, no bo jeżeli będziemy rozmawiali o kryzysie cywilizacji współczesnej, zachodniej, to czy o naszej roli chrześcijan w zbawianiu świata, to naprawdę będziemy bardzo racjonalnie stąpać na ziemi.
Pani Małgorzato, to są Dębki na Mierzei Wiślanej.
Tak, nad morzem, już dobrze brzmi.
I kiedy to będzie i 12, jak się zapisać?
Tak, i już właśnie kończę tymi informacjami. Powtórzę, 12-15 maja, to jest od czwartku do niedzieli, taki dłuższy, lekko weekend, wiele prelekcji, bardzo ciekawych dyskusji, panelowych rozmów. Kontakt podaje Państwo z Domowego Kościoła, Danuta i Krzysztof Śramscy organizują to, 603-595-350. Może jeszcze powtórzę ten telefon. 603-595-350. Jakby ktoś miał ochotę jako chrześcijanin świadomy włączyć się w zbawianie świata dzisiaj, w to zmartwychwstawanie z dziwnych, jakichś trudnych rzeczywistości do lepszych.
I to w dniach się odbywa raz jeszcze termin?
12-15 maja, czyli za trzy tygodnie tak naprawdę. Państwo Śramscy chętnie odbierają telefon, zgarniają ciekawych ludzi z Polski na te nasze dyskusje. Dobrze. Na te nasze prelekcje. Zapraszam bardzo serdecznie,
dziękujemy,
też będę tam na pewno.
Dziękujemy Pani Małgorzato.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
Będę z aniołami śpiewał. Alleluja. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23.07. W informacje dla małżonków. Rekolekcje, spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe, od piątku wieczór do niedzieli obiadu, organizowane przez ośrodek Świdnicki i Legnicki w najbliższym czasie. 22-24 kwietnia w Ząbkowicach Śląskich. Zgłoszenia przyjmują Państwo Kozakowie. 791-805-435. Powtarzam, 791-805-435. I w kolejne rekolekcje w Krzydlinie Małej ośrodek Lednicki organizuje w dniach 6-8 maja. Zgłoszenia przyjmują Państwo Czukiewscy. 695-144-854. Powtarzam, 695-144-854. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców 26 kwietnia. Świętujemy w rodzinie 3 maja. Goście: Piotr Boroń, historyk, senator, twórca Forum Edukacji Medialnej, autor książek i artykułów w naszym dzienniku, z żoną Anną, historykiem i archiwistą. I 3 maja, wychowani silną wiarą i tradycją, kochajmy naszą ojczyznę. Dr Jan Maria Jackowski, historyk, senator, z żoną Marią, filozofem, pedagogiem, członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. 10 maja, sztuka zachęcania. Iwona Niedbalska, doradca życia rodzinnego, lekarz pediatra i ksiądz Tomasz Sydlatk będą naszymi gośćmi. A nasi aktualni goście, Agnieszką Jackowską, tak, Agnieszka Jackowska, pomyliłem. Nasi goście dzisiaj, państwo Ewa i Wojciech Grodzcy i ksiądz Mateusz Dobrzyński, mają też coś do głoszenia, proszę bardzo.
To może ja zacznę. Bardzo serdecznie zapraszamy na ogólnopolskie spotkanie wojowników Maryi z dziećmi. Odbędzie się ono w Licheniu już 14 maja, czyli niebawem. Jeśli komuś nie po drodze na Mierzeję Wiślaną, to Licheń zaprasza i my również czekamy. Spotkanie wojowników z dziećmi. Niespełna miesiąc później, 11 czerwca, spotkanie wojowników w Górce Klasztornej, a także spotkanie rodzinne 18 czerwca, ogólnopolskie spotkanie wojowników Maryi, czyli z żonami i z dziećmi. Więc tak też się troszczymy nie tylko o taki indywidualny, męski rozwój duchowy, ale też dbamy w tym wymiarze rodzinnym, wymiarze małżeńskim o taką formację. W wakacje na przykład w Medjugorje organizujemy rekolekcje małżeńskie.
Ksiądz coś ma do ogłoszenia?
Ja tylko mogę potwierdzić to, co powiedział Wojciech, i dodać, że wbrew takiej trochę opinii, która krąży w wojownikach Maryi, nie jest to wspólnota, która ma tylko i wyłącznie formować mężczyzn, ale ma przede wszystkim formować do życia w rodzinie. Ma pokazywać, że mężczyzna ma podjąć pewną odpowiedzialność w pracy nad sobą, by zawalczyć o swoją rodzinę, nie? Bo my często myślimy jako wspólnota takich typowo męskich, jakiekolwiek byśmy teraz nie wspomnieli tutaj, że to ma być tylko mój rozwój. Ale to ma się przełożyć na moją rodzinę, na moją miłość, do mojej żony, do moich dzieci, do teściowej, teścia i tak dalej, do moich rodziców. I to ma być jakby taki wymiar społeczny tej mojej relacji z Panem Bogiem, o czym też dzisiaj wspominaliśmy, nie? Natomiast no, jest mnóstwo wspólnot, które gdzieś właśnie bazują na takim rozwoju. I myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli wspólnie gdzieś tą ścieżkę, tak, o której też dzisiaj mówiliśmy. Jak słyszymy, tutaj jest dużo propozycji. Najważniejsze to, żeby skorzystać z jakiejśkolwiek i pozwolić Panu Bogu działać w naszym życiu.
Bo tak naprawdę, jeszcze pozwolisz, Leszku, w dwóch słowach tylko się odniosę. Też to wybrzmiało z telefonów naszych radiosłuchaczy, że taka autentyczna, prawdziwa radość bierze się ze spotkania z Jezusem. Na początku, kiedy Maria Magdalena zobaczyła, że grób był pusty, to pewnie jakaś dezorientacja jej towarzyszyła, zaskoczenie, a dopiero radość pojawiła się dopiero wtedy, kiedy spotkała Pana Jezusa, świadomie spotkała. Więc to, co mówiła nasza słuchaczka, że sakrament daje najczystszy obraz Pana Jezusa, to rzeczywiście pokazuje, że no, spotkanie z Jezusem jest otwarciem takiej furty do prawdziwej radości. Ten Wielki Czwartek to może być taka komunia z Panem Jezusem, chociażby poprzez Eucharystię w wymiarze małżeńskim. Później przyjęcie tego krzyża z taką ufnością i też nie tracenie nadziei w Wielką Sobotę, a później to już alleluja i do przodu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy się kłania Panu Lechowi, Państwu Grodzkim. Wzruszyła mnie Pani tak pięknie mówiąc po polsku i takie mądre rzeczy. I życzę wszystkiego dobrego i temu dzidziusiowi, który będzie. I księży witam. I przepraszam, bo to już koniec prawie, a ja proszę mi wybaczyć, ale mam taką refleksję, zresztą bardzo jestem wzruszona tą audycją. Tylko ja już się zbliżam jakby do kresu i takie robię analizy tak czasami, a teraz widzę, że ja żyję już w innym świecie niż te młode małżeństwa, które walczą o to, żeby to życie było takie piękne. Otóż wspomniałam moich rodziców, proszę mi wybaczyć, rodziców, którzy przeżyli powstanie, wojnę i tak myślę. Ja nie tylko o nich, ale o tym pokoleniu. A potem było moje pokolenie, które nie umiało czasem ułożyć sobie życia, bo kochało rodziców. Rodzice też na swój sposób chcieli stworzyć to nowe życie po tych kataklizmie wojny. Ja się urodziłam w gruzach Warszawy, 7 lat po wojnie. Mama straciła męża w Mauthausen, a ojciec był wyswatany z mamą. Tak bywało. Ja przepraszam, że tak tutaj wprowadzam taki wątek. I tak myślę sobie. Widziałam, że oni chcą stworzyć to małżeństwo i z Bogiem żyli. Ale widziałam, że te poranienia mojej mamy, matka raniła ojca, bo wspominała tamtego. Ojciec nawet porwał fotografię ślubną. I ja byłam tym dzieckiem, które czuło, kochało i oni mnie kochali. Ale czułam to, jakby, że byłam winna czemuś, że to mama z tym mężem nie, tamtym, którego bardzo kochała, nie miała dziecka, tylko on zginął po powstaniu wywieziony. I dlaczego to mówię? Potem te pokolenia następne, teraz żyjemy też w Zamęcie, w Czebojnie, te pokolenia następne, czyli moje, ja teraz dopiero dochodzę, będąc u kresu drogi, dlaczego ja nie umiałam ułożyć, chociaż kochałam męża, był moim pierwszym mężczyzną, nie umiałam, bo to bardzo taka wojna i takie kataklizmy. Ci ludzie nie byli winni, a jednak ja się wychowałam w takiej atmosferze, której nie... Potem nie zawsze potrafi człowiek ułożyć sobie życie. I myślę jak o tych was, młodych. I życzę wam wszystkiego najlepszego. I że umiecie pracować nad tym. A oni nie mieli jak. Odbudowywali tą Warszawę. Była gruzy same. I mieszkania wspólne, jakieś kuchnie z trzema rodzinami. I tak myślę. Żal mi ich. Ale żal mi też siebie, że ich już nie ma. Ale że ja to wszystko przeżywam. I później... To moje pokolenie, 70-latków obecnie, też nie zawsze potrafiło ułożyć to małżeństwo, które marzyło o rodzinie, bo byłam takim późnym dzieckiem wyswatanych rodziców. Marzyłam o dużej rodzinie, o miłości, o wszystkim. I mój mąż z kolei z rozbitej rodziny był. I to wszystko jakby w gruzy. No, mimo że... przeżywam to, ale ja już jestem u kresu drogi. Moje już to się nie liczy. A wam życzę, kochani, wszystkim i tym państwu, co 48 lat mają, to nie jest dużo. W tym wieku to jeszcze przed wojną się dzieci rodziło. I są tacy szczęśliwi. Życzę wam wszystkim powodzenia w życiu, bo ja podsumowuję i dzięki pana Lecha audycji również myślałam o tym i żal mi moich rodziców i żal mi siebie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, przepraszam za to zwierzenie, ale o tym zranieniu tam ci państwo mówili i właśnie mówię, że jak traktować to i teraz ta wojna i ci ludzie, którzy uciekają i tak myślę, nie jest to wojna analogiczna z tamtą, ale jednak myślę, że to rani ludzi bardzo i potem wpływa na wiele pokoleń kolejnych małżeństw, które nie mają tego komfortu, żeby móc pracować nad tym swoim dobrostanem małżeńskim. Jeszcze raz przepraszam, ale wzruszyłam się i życzę wam, kochani, wszystkim wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem i w oktawie świąt przytulam wszystkich do serca. Maria, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, Pani Mario. Proszę bardzo.
Dziękujemy Pani Mario. To też taka inna trochę refleksja. Rzeczywiście, jak słuchałam Pani, to myślałam o tym, że po ludzku to może być takie nierówne, że tamci nie pracowali, bo nie potrafili, że innym się udało. Natomiast Boże spojrzenie pewnie jest zupełnie inne na te sprawy. I widzi On jakby to, co jest w sercu. Widzi okoliczności. I tak nie sposób tego zestawić i porównać tamtych czasów. To tylko Pan Bóg potrafi widzieć ten trud i tak jak już ksiądz wspominał, że czasami to staranie jest większym zwycięstwem niż coś, co jesteśmy w stanie nazwać. Gdzieś to nam się udało, tamto nam się udało. Więc mam takie poczucie, że to doświadczenie Pani też gdzieś jest obecne i uniwersalne dla nas, bo teraz bardzo często uniemożliwia nam walkę o to zmartwychwstanie, takie zatarcie wartości. Jakoś tak mi się wydaje, że za czasów choćby Pani czy mojej babci ludzie lepiej wiedzieli, co jest dobrem, co złem, czym jest radość. Dążyli do tych wartości rodzinnych, natomiast dzisiaj też jest duże zamieszanie i świat podpowiada nam co innego. Młodzi ludzie są zagubieni i też często, mimo że żyją w pokoju, mimo że to doświadczenie wojny nie dotyka ich bezpośrednio, to są szalenie pogubieni i też nie potrafią szukać tego szczęścia, znaleźć przestrzeni do tego, żeby zawalczyć o to zmartwychwstanie, bo dają się zwieść temu, co gdzieś tam świat podpowiada, więc wydaje się, że w zasadzie bez względu na czas, czy to czas wojny, czy pokoju, to gdzieś toczymy te same boje. I tutaj wspominał wcześniejszy słuchacz, zdaje się pani też opowiadała o tym, że trzeba odwagi. I tak myślę, że już w zasadzie u kresu też tej audycji, że trzeba być tym, który odpowie na to wezwanie zmartwychwstałego, bo Jezus, który powstał z grobu, mówi odwagi tym niewiastom, które się przestraszyły. I że w nas też jest lęk, czasami spowodowany okolicznościami życia, czasami jakąś swoją słabością, że to nie ja mam głosić zmartwychwstanie, że czas nie jest dobry, to nie jest ten moment na zmianę, na to, żeby było lepiej. Może nie ja, może mąż, a może ktoś jest godniejszy, jeszcze nie jestem gotowy. A Jezus mówi tym niewiastom, które przyszły tak naprawdę natrzeć już ciało i przyzwyczaiły się do tej perspektywy śmierci, mówi odwagi, idźcie, powiedzcie, że ja żyję, że to wszystko jest inaczej. I to wydaje mi się, że jest takie aktualne zaproszenie w każdym czasie, bez względu na pokolenie, żeby głosić, żeby odważyć się być tym, który zechce nieść to zmartwychwstanie. Czy to wojna, czy to pokój, czy choroba, czy zdrowie, że trzeba znaleźć tą odwagę, do której Pan Bóg zachęca.
No jeszcze mamy 9 minut, ale w tej chwili widzę, że żaden słuchacz nie dzwoni. Jeżeli właśnie mamy głosić, mieć odwagę głosić na zewnątrz. Pierwsze, no to oczywiście osobiście, jak pani Małgorzata mówiła, trzeba mieć kontakt z Panem Jezusem, żeby On był w naszym sercu, naszym królem. Potem mamy małżonka i potem mamy dzieci. I też mamy być właśnie tymi prorokami względem naszych dzieci. Mówić o Panu Jezusie, mówić o zmartwychwstaniu, żeby one w tej atmosferze mogły wzrastać, jak już będą chodziły do szkoły, będą chodziły do szkoły średniej, to już będą pewne rzeczy miały wdrukowane. I nie będzie podstawowych problemów, które teraz mają rodzice, którzy formalnie traktowali kontakt z Panem Jezusem. Bo tutaj po prostu dzieci muszą widzieć, że rodzice żyją Bogiem na co dzień. i żyją z Bogiem i rozwiązują swoje problemy razem z Panem Jezusem. Ma to miejsce? Miało to miejsce u was?
Tak, to jest jedna strona medalu, to żeby dzieci widziały tą żywą relację i my rzeczywiście uczestniczymy i zabieramy dzieci ze sobą, czy na spotkania właśnie i wojownicy. Niebawem też będziemy za sprawą trochę męża, który z pielgrzymki do Medjugorje przywiózł Maryję, figurę Maryi. Teraz robimy w ogrodzie kaplicę maryjną i w maju będziemy zapraszać też rodziny z dziećmi. To taka inicjatywa, piękna inicjatywa męża do tego, żeby wspólnie się modlić, ale też wspólnie radować, bo modlitwa to jest jedno, ale dzieci potrzebują też widzieć, że ta wiara to nie jest tylko paciorek i w zasadzie tu wydaje mi się, że dużo zależy od tego, jak się przedstawi tą radość zmartwychwstania dzieciom, że jeśli dzieci nasiąkną tylko tym światowym postrzeganiem, że radość wynika z jakiegoś statusu materialnego, z tego, na jakim stanowisku są rodzice, z tego, jakie osiągną efekty w szkole, to mogą być potem bardzo nieszczęśliwe, bo nie spełnią oczekiwań swoich rodziców, że jeśli małżonkowie nie pojmą też, czym jest taka autentyczna radość, że ona też nie wynika z osiąganych sukcesów, z odhaczanych jakichś załatwionych spraw, tylko po prostu można trwać tak, jak sobie przyrzekamy, tak, w zdrowiu i w chorobie. I to nie jest tak, że w chorobie to mamy cierpieć, bo niektórzy chorują, mają choroby przewlekłe, mają rzeczywistość ta jakiejś słabości, towarzyszy im na co dzień. Więc oni nie są skazani na ciągły smutek, tylko tutaj wydaje mi się, że dzieciom należy pokazywać, że ta radość może być prawdziwa, nawet jeżeli nie są idealne, nawet jeżeli rodzice niedoskonale gdzieś coś robią, to mimo wszystko, że ta miłość jest bezwarunkowa. I wtedy ta radość też jest inna, że nie kochamy za coś. Ja nie kocham taty za to, że on to czy tamto zrobi. Nie kocham ciebie, dziecko, za to, że ty będziesz taki czy inny. Tylko, że ta radość może być naszym udziałem, jeśli będziemy pojmować ją tak na mniej światowy sposób, tylko jako coś, co też zanurzone jest w takiej wzajemnej obecności, bliskości z Panem Bogiem.
Zgodzisz się z nim, Wojtek?
Bo kochamy, Ewcio mówi, kocham za coś, bo kochamy pomimo czegoś. I naszą rolą rodziców jest zadbać o to. I tutaj narzędzie radości jest doskonałym narzędziem w wieku naszych dzieci, 6 i 3 latka, żeby właśnie poprzez taką radość życia w bliskości z Panem Bogiem, poprzez też radość, którą swoim życiem obrazuje, swój magnifikat życia obrazuje Matka Boża, żeby podlewać dzieci, żeby nam rosły w dobrym środowisku. Moim takim wielkim pragnieniem jest stworzyć dzieciom takie naturalne środowisko, żeby właśnie to, co światowe i to, co tak bardzo ryzykowne w tym, co niesie świat, nie wciągnęło naszych dzieci. Żeby widziały żywy przykład tego, że wiara jest czymś naturalnym, że wiara jest czymś też normalnym dla innych dzieci. Żeby nie widziały jakiegoś dysonansu pomiędzy tym, co się rozgrywa na przykład przed posiłkiem w domu, czy podczas wspólnej modlitwy. Ostatnio córka mnie wzruszyła przed snem. Oprócz dziesiątki różańca jeszcze sama wyszła z inicjatywą, żebyśmy zmówili koronkę do miłosierdzia Bożego. Żeby nie było tak, że idzie do szkoły, czy do przedszkola, czy później jeszcze dalej przez życie rosnąc, żeby miała ten obraz zachowany głęboko w sercu. I takim moim wielkim pragnieniem jako ojca jest teraz stworzyć takie środowisko wzrostu i rozwoju, żeby ten obraz piękne, dobrze rozmiane piętno odcisnął na tym sercu.
Środowisko wzrostu jako wasza rodzina, ale również środowisko z innymi dziećmi, z rodzin, które też podobnie jak wy żyją, mają takie priorytety. Prawda? Żeby to nie było sprzeczności. I potem dziecko wchodzi do szkoły, bo mówimy jeszcze o tym wczesnym dzieciństwie, wchodzi do szkoły i już wie, co jest dobre, co jest złe. I nie czuje się strasznie pokrzywdzone, że nie nadąża za innymi, bo ma poczucie wartości z innego powodu. Nie dlatego, że ma markowe ubrania, czy jakieś wyposażenie, czy tata przyjeżdża ekstra samochodem, odwozi, tylko po prostu dlatego, że jest kochanym dzieckiem w rodzinie, nie za coś, tylko tak jak mówicie tutaj, za to, że jest. Ksiądz jeszcze coś doda, bo mamy 3 minutki do końca.
Ja myślę, że w każdym pokoleniu znajdziemy jakieś trudności.
Jasne.
Ale tym, co łączy te wszystkie pokolenia, co łączy też i tak spaja tą naszą dzisiejszą dyskusję, to odwaga. Odwaga, by sięgnąć po tą radość zmartwychwstania. Bo tak jak mówią dzieje apostolskie, po czym poznawano pierwszych chrześcijan? Że byli człowiekami, ludźmi radosnymi i żyjącymi inaczej niż reszta, nie? I w dzisiejszych czasach też trzeba mieć odwagę, żeby powiedzieć tak, że Pan Bóg jest ważny w moim życiu, że inaczej wychowuję swoje dzieci, że sakrament może jest dla mnie ważny. Trzeba mieć odwagę, by jako mężczyzna w tym takim stereotypie mężczyzny spojrzeć na swoją żonę i powiedzieć tak, kocham cię za to, albo pomóc jej w jej problemach. Trzeba mieć odwagę, żeby przeciwstawić się temu, co zagraża rodzinie. Trzeba mieć odwagę, żeby w końcu mówić o Panu Bogu nie tylko za pomocą słów, ale swojego życia, nie? To, co mówi też Wojtek o tym środowisku wzrastania, tak? No nie da się tego powiedzieć tylko słowami, bo to byłaby olbrzymia fikcja, gdyby rodzice mówili, słuchaj, musisz iść do kościoła, bo Pan Bóg jest ważny i wysyłali te dzieci same, a sami zostawali w domu, nie? I myślę, że wszyscy to rozumiemy. Więc ta odwaga, autentyczność, ta radość jest ze sobą bardzo powiązana, a jednocześnie jest takim wymaganiem współczesnego świata, nie? My często wzorujemy się na jakichś świętych, błogosławionych i oni zawsze byli odpowiedzią na dany moment, nie? Myślę, że w dzisiejszym świecie bardzo potrzebujemy takich świętych ojców i świętych matek, które po prostu wykonują z miłością, z radością, z wiarą i nadzieją to wszystko, co należy jakby do ich roli takiej życiowej, takiej jak ojca, matki, żona, żony czy męża.
Świętych księży też potrzebujemy.
Przydaje się, tak.
Źródłem świętości jest Jezus. Wobec tego właśnie, nawiązując do tego, że księża potrzebni, księża dysponują sakramentami. Rodzice nie, mogą błogosławić dziecko, ale już kwestia spowiedzi, komunii świętej, to jest Kościół. I dlatego zachęcam, żeby sobie znaleźć księdza, zaprzyjaźnić się z którymś, zaprosić go do domu, pokazać jak żyjecie, rozmawiajcie, wciągajcie księdza w życie, którego osobiście nie doświadcza, a przecież musi poznać, żeby te kazania nie były takie dalekie od życia, tylko właśnie, żeby dotyczyły również pomocy w wychodzeniu z różnych problemów.
Długa droga powrotna do Białegostoku będzie inspiracją dla księdza na pewno.
Czas nam się kończy, kochani, także bardzo, bardzo dziękuję.
A czy jeszcze, Leszku, możemy 2 słowa odnośnie ogłoszenia?
No, króciutko.
Mhm. Ksiądz zacznie.
No też taką odwagą jest wspólna modlitwa w intencji tych wartości, którym żyje też nasza rodzina, tak, Kościół i nasza ojczyzna. Dlatego też serdecznie zapraszamy na taką już kolejną cykliczną modlitwę Noc Walki o Błogosławieństwo dla Ojczyzny, którą to tworzą też między innymi Wojownicy Maryi. Przepraszam. I to oczywiście odbędzie się w najbliższy weekend, tak, soboty, w nocy soboty na niedzielę. W wielu miejscowościach, wielu, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie spotykają się ludzie, którzy chcą adorować Pana Jezusa. Serdecznie zapraszamy do tej wspólnej modlitwy.
To jest szczegóły na stronie Błogosławieństwo dla Polski, www.błogosławieństwodlapolski.pl. Dodam tylko, że podczas takiej pierwszej nocy walki w Niepokalanowie ponad 650 parafii w kilkunastu krajach świata włączyło się w tą modlitwę. My także jako Wojownicy Maryi chcemy bardzo propagować nabożeństwa wynagradzające Niepokalanemu sercu Matki Bożej.
Dziękuję bardzo. Drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za wszystkie wpisy. Dziękuję naszym gościom, księdzu Mateuszowi Dobrzyńskiemu. Bóg zapłać, księże.
Dziękuję wszystkim, błogosławię serca.
Ewie i Wojtkowi Grodzkim dziękuję.
I dziękujemy pięknie i życzymy radości i zmartwychwstania w codzienności takiej najzwyklejszej.
Dziękuję pani Joannie za realizację audycji. I drodzy Państwo, 23:31 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Alleluja.
Audycja dla małżonków i rodziców.